Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dobrze, proszę Państwa, dzień dobry. Ja pozwolę sobie rozpocząć. Nazywam się Barbara Frydrych. Na co dzień pracuję w Biurze Prezydenta do Spraw Kultury w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. A dzisiaj przed Państwem jako członkini zespołu programowego Współkongresu witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami i chcą Państwo z nami dyskutować o ważnych dla kultury sprawach. Chciałabym przypomnieć, że debata, w której za chwilę będą Państwo brali udział, Zielone Instytucje Kultury, została przez Państwa wybrana jako jeden z najważniejszych tematów kongresu, Współkongresu Kultury. Z 250 tematów znalazła się w 20 najważniejszych tematów kultury. Chciałabym przekazać takie też... Brawo. Chciałabym Państwu przekazać jeszcze informację organizatorską. Mianowicie sama debata jest rejestrowana i zostanie udostępniona w internecie kilka dni po współkongresie, także można do niej wracać. Natomiast w tym momencie już przekazuję mikrofon autorce tematu, osobie zgłaszającej, moderatorce Joannie Tabace, kobiecie o wielu rolach. Ja tylko pozwolę sobie tutaj... Skorzystam ze ściągi. Trenerka, mentorka, blogerka, edukatorka, ekspertka do spraw komunikacji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Joanna przed debatą powiedziała mi, że najchętniej zabrałaby Państwa do lasu, ale ponieważ nie może, spotykamy się tutaj. Joanna.
Cześć Wam wszystkim. Ja absolutnie jestem antydebatowa pod tym kątem, że chciałabym Was tu wszystkich zabrać, żebyśmy sobie usiedli na poduchach, żeby było wygodnie. Ja wiem, że po tych dwóch dniach jesteśmy po prostu zmęczeni też jakby tematyką, bo to jest po prostu trudna tematyka, która jest poruszana, ale też tym, że organizatorzy nie pomyśleli o przerwach, w których możemy się zregenerować, co jest dla mnie już takim pierwszym sygnałem, że no, trzeba zaczynać od nas samych i od tego, jak funkcjonujemy, bo my też jesteśmy zasobem i tu z miejsca razem z moimi fantastycznymi tutaj prelegentkami chciałbyśmy pozdrowić uczestników i uczestniczki debaty o uchybieniach. I szkoda, że nie ta sala, ponieważ w tej sali odbył się... Tak.
Nadużycia,
przepraszam. Pomyliłam spektakl z debatą, ponieważ na tej sali odbył się spektakl Lista Uchybień, który właśnie mówi o tym, jak kultura potrafi być niebezpieczną przestrzenią, w której nie budujemy relacji, jakby nie wspieramy się w tym, bo naprawdę potrafimy robić cudowne rzeczy, tylko właśnie miejscem, w którym doświadczamy braku poczucia bezpieczeństwa, gdzie jakby nasze zdrowie podupada, także psychiczne, gdzie czujemy się zagrożeni i gdzie nie możemy po prostu realizować tych wszystkich pięknych pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować ku dobru odbiorców i też naszej twórczości, kreatywności. Więc pozdrawiamy uczestników tamtej debaty i mam nadzieję, że nie przyszliście jakby, chociaż pewnie też przyszliście z tego, że tam się skończyły miejsca, więc tutaj jesteśmy. Na początek, zanim jeszcze w ogóle zacznę, po co ta debata, w ogóle skąd ten pomysł się u mnie pojawił, chciałabym Was zapytać, kto z Was, może przez podniesienie ręki, może nie wszyscy są w stanie tak po prostu wstać, zajmuje się już edukacją ekologiczną u siebie w instytucji i robił jakiś przynajmniej jeden albo dwa projekty w tym kontekście? Sami eksperci na sali, ekspertki. Super, bardzo się cieszę, że tu jesteście i szukacie tej, mam nadzieję, nowej wiedzy, ale też takiego wzmocnienia. Na początku rozmawiałam właśnie z naszymi panelistkami, że chcemy pytania na koniec, ale stwierdziłyśmy, że to jest bez sensu. I po prostu jak macie ochotę wejść do rozmowy, podzielić się jakby waszą perspektywą, to wchodźcie, bo ta rozmowa jest przede wszystkim dla was, żebyście wy wyciągnęli konkretne praktyki, ale żebyśmy my się też od was nauczyli, jakby co się sprawdza i co jest fajne, bo tutaj... Jakby nie gramy wszyscy do jednej bramki. Tu nie ma pojedynczych osób, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. Także bardzo mi na tym zależy. Czy wszyscy się zgadzają? Tak? I zadbajcie o swój komfort po prostu. Jeśli możecie, odstawcie telefon, włączcie internet, bo to wcale nam nie służy. Chyba, że ktoś jest w pracy, no to... Ale bądźmy tutaj po prostu skupieni razem i porozmawiajmy, dobrze? Czy może być taka intencja na dziś? Okej, widzę, że tak, dobrze. To już przechodzę jakby, po co w ogóle ta debata. Ja ponad 4 lat zaczęłam się zajmować tym tematem, bo byłam zmęczona zajmowaniem się rozwojem publiczności i promocją, a tym głównie się zajmowałam i potrzebowałam, po prostu byłam wypalona w tym temacie i potrzebowałam po prostu czegoś nowego. I doszło do spotkania w Instytucji Kultury z Aretą Szpurą. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy Aretę. Tak, tutaj, tak? To jest niesamowita osoba. Osoba, która kochała modę i całe swoje życie chciała poświęcić modzie. Dopóki nie przeczytała książki Prawdziwy koszt mody i się załamała, bo po przemyśle paliwowym moda jest jednym z bardziej trujących planetę obszarów biznesowych i ona stwierdziła, że totalnie to rzuca i zaczyna zajmować się po prostu aktywizmem klimatycznym. Ja byłam na spotkaniu z nią i ja pod wpływem tego spotkania stwierdziłam, że połączę moją wiedzę o instytucjach kultury, wiedzę psychologiczną, którą nabyłam w trakcie studiów oraz usiądę i przeczytam wszystko, co jest możliwe na temat działań proekologicznych i kwestii klimatycznych i spróbuję dostarczyć instytucjom takie rozwiązania, które są szyte na ich miarę, a nie takie, że wchodzi zewnętrzny ekspert i mówi zróbcie to, to i to, ale to jest niemożliwe, bo my nie mamy pieniędzy albo jesteśmy przepracowani i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj bardzo bym chciała porozmawiać o tym właśnie, jak możemy włączać edukację ekologiczną do naszych instytucji. I pamiętajcie, edukacja ekologiczna to nie jest to, że robicie wydarzenie tylko konkretnie w tym temacie. Te tematy mogą być pośrednio, mogą się przewijać, mogą nie wprost się przewijać, mogą w rozmowach się przewijać. Najważniejsze jest stwarzanie przestrzeni do rozmowy. Porozmawiamy właśnie o tym, jak wspierać tę edukację wśród naszych odbiorców, jak budować silną społeczność, bo to też po to jest. Okej, okay, tutaj już. Do widzenia. I jak wspierać wiedzę u pracowników, bo posłuchajcie, no mamy się znać na wszystkim, tak? Generalnie są tutaj osoby może z mniejszych instytucji, gdzie muszą znać się na tym, na siamtym, na tamtym. I tu nagle była dostępność i teraz jest ekologia, mamy się na tym znać. Ale tak, to jest ważne, żebyście nie popełniali błędów, żebyście ich nie przekazywali dalej, żebyście ich nie powielali. Ale to też po prostu potrzeba na to przestrzeni i czasu. Więc dzisiaj po prostu się dowiemy, jak wspierać tą edukację wewnątrz, ale nie sami. Jesteśmy otoczeni tyloma partnerami, interesariuszami, artystami. Są naukowcy, którzy potrzebują przestrzeni, żeby dzielić się tą wiedzą nie tylko na salach dla tych, którzy już wszystko wiedzą, ale też budowanie mocnych partnerstw międzyinstytucjonalnych i we współpracy z samorządem lokalnym, żeby po prostu wzmacniać ten sygnał, tą wiedzę i moc działania, bo sami za dużo po prostu nie zmienimy. Dobrze, już się nagadałam, to teraz przedstawię po prostu tutaj nasze panelistki. Jest z nami Ewa Chomicka, która jest z Muzeum POLIN. Pracuje, zajmuje się, opiekuje się Laboratorium Praktyk Muzealnych, ale też to, co jest ważne, jest członkinią kolektywu Kultura dla Klimatu. Jeśli wasza instytucja jeszcze nie podpisała deklaracji, to koniecznie musi to zrobić. Kultura dla Klimatu, zapamiętajcie, musicie sprawdzić. Iwona Mirosław-Dolecka.
Dzień dobry.
Dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury. Beata Barbara Frankowska, która jest członkinią Zielonego Zespołu Patrolu, się nazywa Patrol, w instytucji, która otworzyła się na to, żeby właśnie pozwolić pracowniczkom tworzyć taki wewnętrzny kolektyw i zmieniać, wprowadzać zielone zmiany, a gdzie w Mazowieckim Instytucie Kultury. Oraz Magdalena Klepczarek, naczelniczka Wydziału Instytucji Kultury w Biurze Kultury Urzędu Miasta Warszawy, czyli właśnie ta perspektywa samorządowa. Dzień dobry, witam was. Dzięki, że chciałyście tutaj ze mną dzisiaj być. No dobrze, to zadam takie pierwsze pytanie, które sądzę, że jest ważne z tej perspektywy, żeby poznać was trochę od innej strony niż funkcji i nazwiska. Co się takiego wydarzyło w waszym życiu, że w ogóle zaczęłyście się zajmować zielonymi tematami? Kto by chciał pierwszy? Może Beata? Nie, chyba działa.
Tak, najdłuższa stażem moja taka praktyka zawodowa, społeczna, to jest opowiadanie historii, więc najchętniej opowiedziałabym wam historię, ale niestety debata wymaga używania języka dyskursywnego, więc spróbuję takim językiem również mówić. Wydaje mi się, że doświadczenie macierzyństwa, urodzenia dziecka, to było takie moje bardzo organiczne, cielesne wejście w ekologię. Nazywałam siebie wtedy ekofeministką, jakby czując, że te dwie wielkie dziedziny ekologii i feminizmu bardzo się ze sobą łączą, zarówno w takim kontekście praw kobiet, praw zwierząt, upodmiotowienia, też relacji z ziemią, z innymi istotami pozaludzkimi. To wszystko było dla mnie osobiście bardzo ważne, dla mojej jakiejś takiej tożsamości, szukania swojego miejsca w świecie. I to łączyło się też z takimi małymi praktykami, jak używanie wcześniej wielorazowych podpasek czy wielorazowych pieluch. I już wtedy czułam ten rodzaj napięcia, to znaczy wybierając takie, a nie inne produkty, w jakimś sensie samo się ograniczałam, co stało jakoś w sprzeczności z pewnymi emancypacyjnymi myślami feministycznymi. Więc czułam ten rodzaj napięcia między tymi dyskursami w swoim doświadczeniu. I potem przekułam to na takie działania najpierw w małej fundacji edukacji ekologicznej i kulturowej, gdzie jak bardzo pewnie wiele osób zaczynałyśmy od edukacji adresowanej do dzieci, przedszkolnych, szkolnych, potem do młodzieży, ale z każdym rokiem to się rozrastało, jakby poszerzały się te kręgi aż do pracy z całą społecznością, z urzędnikami, urzędniczkami włącznie. I po takim dosyć długim doświadczeniu pracy właśnie w małej lokalnej fundacji znalazłam się w dużej regionalnej instytucji kultury w czasach pandemii. Być może są wśród was takie osoby, które podjęły taką decyzję, będąc od wielu, wielu lat pracowniczką organizacji pozarządowej. W czasie pandemii okazało się, że nie sposób przeżyć, pracując tylko w takiej organizacji. I wtedy tak duża instytucja, jaką jest MIG, przygarnął mnie. I kiedy zorientowałam się, że matko, że to jest taka instytucja, jak małe miasto, małe państwo, które skupia 70 pracowników, pracowniczek, i że to są bardzo różnorodne osoby, i że tak jak się działa w małej fundacji, no to wszyscy mniej więcej mamy podobne wartości, mówimy podobnym językiem. Zupełnie inaczej jest w dużej instytucji kultury. Ale szybko się okazało, że jest tam taki oddolny kolektyw Zielony Patrol. I pomyślałam sobie, dobra, to znaczy, że są tutaj takie swojaczki, bo to były, no jakoś tak się zdarzyło, głównie kobiety. I jakby na zakończenie powiem tylko, że ponieważ właśnie jestem opowiadaczką historii, to kiedy przyszłam do MIG-u, jeszcze zanim zaczęłam tam działać w Zielonym Patrolu, to dowiedziałam się, że ten kolektyw ma swoją taką opowieść etiologiczną, taki mit założycielski, i jest to opowieść o parasolce. I bardzo mi się to spodobało, bo parasolka jest takim przecież emancypacyjnym emblematem, parasolka wyborcza, a to jest taka parasolka, która nie zaistniała. Wzięła się od tego pierwszego gestu powiedzenia nie, nie zgadzam się na kolejny koszmarny plastikowy gadżet. I tym może zakończę swoją pierwszą wypowiedź.
Dzięki wielkie. Ewa?
Dobry wieczór. Trudno jest zabierać głos po mistrzyni opowiadania. Moja opowieść będzie dużo skromniejsza zapewne. Ale kiedy Joanna zadaje pytanie o źródła, pradzieje zajęcia się tematem ekologii, to ja muszę sięgnąć do dzieciństwa. Mianowicie do pierwszej, albo jednej z pierwszych świadomych decyzji, które jako odrębna jednostka postanowiłam dziecięciem podstawówkowym będąc podjąć decyzję o zostaniu wegetarianką. I pamiętam, że wynikała ta decyzja, a było to naprawdę dawno temu, w czasach, kiedy to było podejrzane, dziwne, niepokojące. I pamiętam, że ta decyzja wynikała właśnie z takiej czułości, którą czułam, którą miałam wobec zwierząt i jakiejś takiej niezgody, jak ten świat jest zbudowany, jeżeli chodzi o relacje międzygatunkowe. I to by było właśnie to źródło, gdybym miała wskazać i sięgnąć do pradziejów. Natomiast no, kilka lat temu skrzyżowały się i bardzo niepokojące raporty, które zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej i zaczęła pojawiać się coraz bardziej pogłębiona dyskusja na temat tego, w jaki sposób my w swoich obszarach, również w obszarze kultury, możemy odpowiedzieć na wyzwania kryzysu klimatycznego. Moje drogi skrzyżowały się wówczas z ówczesną dyrektorką Muzeum Śląskiego Alicją Knast, która zaprosiła mnie do stworzenia właśnie takiej grupy, która opracowałaby, wiedziała, że tematy i ekologiczne, i partycypacyjne są mi bliskie i poprosiła mnie o zbudowanie takiej grupy, która wypracowałaby właśnie taki draft, powiedzmy, manifestu Muzeów dla Klimatu. Ja to stworzyłam wówczas w takim środowisku aktywistyczno-artystyczno-muzealnym, bo też bardzo lubię działać na przecięciach i jakby krzyżować perspektywy. Te początki to jest 2018 rok, w 2019 roku właśnie na konferencji We Are Museums ten manifest objeżdżaliśmy i się jakby nakręciło. Od tej pory było już bardzo dużo kolejnych inicjatyw, kolejnych sojuszy, kolejnych współprac, kolejnych działań. Do dziś jestem reprezentantką kolektywu Kultura dla Klimatu, który również bardzo prężnie działa w tym obszarze.
Dzięki. Magda?
To jeśli o mnie chodzi, to chyba wszystko zaczęło się od wczesnego dzieciństwa, bo ja się wychowałam prawie że w lesie. I był sad, i był ogród warzywny, i ślimaki, i pies, i kleszcze, i w ogóle dużo innych rzeczy. I też zostałam wychowana w takim szacunku do przyrody i do tego, żeby zostawiać ją w takim stanie, w jakim się ją zostało, albo w lepszym. I mam taką kompulsywną wręcz już taki nawyk zbierania szkła z lasu, bo tak mi zawsze tata uczył, że nie można tego szkła zostawiać w lesie. No i to jakoś mnie na pewno ukształtowało, natomiast tak jak była tutaj, macierzyństwo było też takim motorem wprowadzania w życiu takich ekologicznych zmian i też ten moment, kiedy młody rodzic dowiaduje się, ile rzeczy jest mu potrzebne, żeby wychować dziecko i po prostu z każdej strony słyszę, że musi coś kupić i musi coś mieć.
Żeby być dobrym rodzicem.
Dobrym rodzicem, tak. No i też ta refleksja na temat tego, jak dzieci w przyszłości, znaczy z czym zostawimy te nasze dzieci, jak one sobie będą radzić w przyszłości, jak ten klimat będzie wyglądał, to była taka lękowa też refleksja. Natomiast no, zaczęłam się bardziej interesować tematem, zaczęłam działać w Fundacji Szkoła na Widelcu, która zajmuje się promocją zdrowego żywienia i to było też coś, co mnie zupełnie porwało i też widziałam, jak wiele ta fundacja robi dobrego i bardzo się zaangażowałam w jej działania. No a potem zaczęłam wprowadzać różne zmiany też w domu i w pracy mam wrażenie, że znalazłam taki sprzyjający klimat, żeby też wprowadzać różne zmiany. Właśnie jeśli chodzi o kulturę dla klimatu, to właśnie do Biura Kultury, do Urzędu przyszły pracowniczki miejskich instytucji kultury, w tym Ewa, z taką propozycją właśnie założenia kolektywu Kultura dla Klimatu i stworzenia strony internetowej z takimi wskazówkami dla instytucji kultury. I po prostu to też mam wrażenie dało mi wiatru w żagle i też zaczęliśmy zmiany w zapisach konkursowych.
Trochę odpowiadasz na kolejne pytanie.
Tak, to już to opowiem na pewno więcej, natomiast tak. Też to był taki moment dla mnie bardzo ważny, bo poczułam, że to wszystko się gdzieś składa też w życiu zawodowym.
I Ewa po prostu przyszła i zapytała, czy może, więc...
przyszło nas dużo więcej.
Tak. O, to też jest ważne. Iwona, jak tam u ciebie?
U mnie, kochani, to było tak, że jak sięgam pamięcią, myślę, że taka ekologia w moim myśleniu zaczęła się w latach 80., kiedy byłam w liceum i nie było fajnych ubrań na rynku i nie można było sobie kupić ciekawych, oryginalnych ubrań. I jak pojawiły się w Polsce second handy, stałam się ich wielką fanką, którą jestem do dzisiaj i generalnie jestem przeciwniczką produkcji nowych ubrań. W zasadzie wszystkie ubrania, większość ubrań, które mam, pochodzą właśnie z drugiego obiegu. Jestem ogromną fanką jednego portalu na V, który naprawdę bardzo mnie ekscytuje i bardzo się cieszę, kiedy dostaję wiadomość, że właśnie kolejny przedmiot zyskał nowe życie i bardzo mnie to cieszy i myślę, że te początki nastąpiły wtedy. Natomiast jeżeli miałabym mówić o pracy zawodowej, to odbyło się to w 2017 roku, kiedy zdecydowałam się odejść z bardzo dużej instytucji kultury. To był wówczas Warszawski Dom Kultury Kadr, który znajduje się w centrum Mordoru, czyli w skupisku wielu korporacji, dosyć mocno zabudowany osiedlami mieszkaniowymi.
Oko Saurona te sprawy.
Słucham?
Oko Saurona te sprawy.
Tak. I znalazłam się w bardzo małej instytucji, w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, na jakby końcu Warszawy. W zasadzie to było miejsce, które graniczyło już z ościennymi po prostu miejscowościami i znajdowało się w otulinie największej nekropolii warszawskiej, czyli cmentarza północnego z jednej strony, z drugiej strony takiej górki śmieciowej dla Warszawy na osiedlu Radiowo. I jedynym miejscem, na którym mogłam się zaczepić jakoś, to był Kampinoski Park Narodowy, który był między cmentarzem właśnie a tą górką śmieciową. I ponieważ ta instytucja, w której zaczęłam pracować, którą kierowałam, była bardzo mała, to stwierdziłam, że ten Kampinos i ten las jest wspaniałym miejscem do działania i wspaniałą inspiracją do spotykania się. I jest to jakaś taka przestrzeń, w której właśnie mogę działać, a w międzyczasie przeprowadziłam badania, takie badania, czyli sprawdziłam ten potencjał lokalny i okazało się, że po prostu większość osób chce się po prostu spotykać, nie chce uczestniczyć w żadnych wydarzeniach, czy koncertach, czy warsztatach, tylko chcieliby się po prostu spotykać i rozmawiać. No i stwierdziłam, że las jest najlepszym do tego miejscem i że ten Kampinos po prostu mi się tam przytrafił, przydarzył, ponieważ no, ten obszar był tak ogromny i obszar tego zainteresowania, no, zaczęłam jakby działać w tym obszarze, ale wiem, że będziesz nam zadawała pytanie o nasze działania, więc tutaj chciałabym postawić kropkę, była to taka sytuacja.
Tak, ale od razu myślę o saunie leśnej i chciałabym tam być po prostu, ale zaraz się więcej na ten temat dowiecie. Dobrze, taki drugi obszar, o który bym chciała was zapytać i tutaj oczywiście też możecie z publiczności reagować, jakby co sprzyja waszej edukacji ekologicznej, czego byście wy potrzebowali w instytucji, żeby ją wzmacniać, ale jak to właśnie u was wygląda w różnych miejscach? Co takiego się fajnego mogło zadziać, żeby wzmacniać ten potencjał miejsca pracy jako miejsca, z którego pozyskujemy wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatycznych? Bo posłuchajcie, według badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 2020, niestety oni już nie powtarzają badań w tej metodologii, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się zmienia, tylko 1% respondentów powiedziało, że uzyskuje taką wiedzę z miejsca pracy. Tylko jeden. Dwa z uczelni i tych. A większość jest poza systemem edukacji, więc tak. Ale to jest, nas pracowników jest bardzo dużo. I tak naprawdę jeśli chociaż część z nas tą wiedzę jakby podniesie, czy będziemy to robić, to będziemy po prostu to robić lepiej, ale to będzie promieniować na przykład na nasze rodziny, na naszych przyjaciół, naszych znajomych. I jak to wygląda u was, nie wiem, Ewa, chciałabyś powiedzieć, jak w Polinie wzmacniacie?
Polin jest przykładem tej instytucji, która mogłaby zapytać, ale co zmiany klimatu mają do Żydów? No tak, istnieją takie instytucje, istnieją takie organizacje kultury, które są bardzo nacechowane tematycznie. I ja musiałam przejść tę drogę takich pytań. I wydaje mi się, że nie ma się co na to obrażać i dziwić, tylko że de facto tak naprawdę nie wiem, domy kultury czy jakieś instytucje o takim przekrojowym charakterze, dużo łatwiej w perspektywie takiej narracyjnej, programowej mogą tego typu programy wdrażać, wydają się dużo bardziej naturalne. I tak naprawdę ta praca, którą trzeba było wykonać, tak naprawdę ciągle wykonujemy, bo to jest ongoing process, to jest właśnie praca nad uzmysłowieniem nam samym, jako pracownikom, pracowniczkom kultury, że kultura nie jest przestrzenią produkcji jedynie symbolicznej, ale że pozostawia po sobie bardzo konkretny ślad środowiskowy, ślad węglowy, ślad pracowniczy, ślad wodny, wiele różnych śladów, niezależnie od tego, jakiego tematu dotyka. I właściwie nie jestem pewna, czy to dobrze, że zaczynamy ode mnie, ale skoro już zaczynamy, to pociągnę ten wątek, bo w miejscach takich jak nasze, to właśnie skupienie na uekologicznianiu wewnętrznych procesów jest tym kierunkiem, który jest najbardziej naturalny, tak naprawdę nasuwa się jako takie rozwiązanie oczywiste, że wprowadzanie rozwiązań ekologicznych czy proekologicznych do DNA instytucji. Oczywiście możemy wprowadzać działania edukacyjne w programach rodzinnych, czy wykorzystując tereny zielone, które mamy wokół muzeum i dotykając tematu bioróżnorodności, co robimy. Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że największe pole do popisu mamy właśnie w tym obszarze produkcyjnym i pewnych procesów. I tutaj będę łączyła dwie tożsamości teraz. Mianowicie z jednej strony będę mówiła jako pracowniczka Muzeum POLIN i kierowniczka Laboratorium Praktyk Muzealnych, a z drugiej strony jako członkini kolektywu Kultura dla Klimatu, bo w kolektywie Kultura dla Klimatu skrzyżowałyśmy właśnie spojrzenia osób z różnych instytucji kultury, tym samorządu wspierającego instytucje kultury w postaci Magdy. I zastanawiałyśmy się, jak możemy wesprzeć właśnie osoby, które szukają pomysłu, szukają wsparcia dla uekologicznienia właśnie procesów produkcyjnych, dla spojrzenia na instytucje jako pewien rodzaj takiego ekosystemu, w którym tak naprawdę te działania ekologiczne można wdrażać w bardzo różnych obszarach, niekoniecznie programowych, czytaj wydarzeniowych. I stworzyłyśmy rodzaj, czerpiąc z naszej kolektywnej wiedzy, wówczas 9-osobowej grupy kobiecej i z bardzo różnych doświadczeń, zarówno muzealnych, galeryjnych, muzeów historycznych, muzeów sztuki, ale też freelancerek działających w obszarze kultury, osoby pracującej wówczas w instytucji zajmującej się cyfryzacją, więc z bardzo różnych obszarów. Stworzyłyśmy rodzaj takiego modelu, który nazywamy klastrem, który pokazuje, jak właśnie różne obszary wzajemnie się wspierają i jak szeroko można myśleć o ekologii. I że ekologia to nie są tylko te, kolokwialnie mówiąc, odpady, śmieci i prawidłowa segregacja. Bo bardzo często, kiedy się mówi o ekologii, to tak naprawdę pierwsze takie dwa hasła, które się pojawiają, to budynek, czyli trudno, drogo się nie da, albo właśnie segregacja śmieci. A tych obszarów jest cała masa, to jest cała produkcja wydarzeń, to są kwestie związane z codziennymi praktykami, to są kwestie związane z całym oprzyrządowaniem IT, technologią informacyjno-komunikacyjną, czyli ekologia cyfrowa. To są wątki związane z ekowspółpracami, czyli z kim współpracujemy, na jakich zasadach, jakie regulacje proponujemy, czy narzucamy, czy kształtujemy prośrodowiskowe praktyki, czy ich nie kształtujemy. To jest cały obszar komunikacji i promocji. To jest decyzja o tym, z kim, od kogo przyjmujemy pieniądze, od kogo ich nie przyjmujemy. To jest decyzja o tym, jakie regulacje wprowadzamy, jeżeli chodzi o transport, czy kwestie związane z noclegiem. To są tylko przykłady, ale pokazujące, kiedy wymieniałam te obszary, być może ktoś z was, ktoś z państwa zastanowił się, okej, to jest obszar, na który mam wpływ i trochę o to właśnie nam chodziło, żeby pokazać, że na ekologię w naszej instytucji każda z nas może mieć wpływ. Wspaniale, jeżeli takie rozwiązania są wdrażane systemowo i jeżeli, nie wiem, na przykład propozycje oddolne są wspierane od góry, bywa różnie. Kilka lat temu bywało różnie, teraz jest troszeczkę lepiej, bo też ten temat się dużo bardziej osadził, jest dużo bardziej też promowany, pojawiło się KPO. Być może część z państwa jest szczęśliwymi beneficjentami, beneficjentkami.
Albo nieszczęśliwa.
Bądź nieszczęśliwymi beneficjentami, beneficjentkami. I właśnie nad takimi procesami pracujemy. Działa w naszym muzeum też Zielony Zespół, który na ten moment wypracował coś, co nazywamy małą strategią. I to też to, że zdecydowaliśmy się na takie skromne działanie i też trochę się asekurujemy, mówiąc właśnie o małej strategii, też jest trochę o trosce o nas jako pracowników i pracowniczki, bo bardzo często jest tak, że kiedy myślimy o skali wyzwań klimatycznych, które no, de facto jest to wyzwanie globalne, nie zaradzę jemu ja, ani Beata, ani Magda, ani Joanna, ani nawet my wszystkie tutaj razem, ani nawet z państwem, ale łącząc te wysiłki i jakby wpływając na zmianę w naszym najbliższym otoczeniu, cegiełka do cegiełki, możemy zmieniać nawyki, możemy budować postawy. I takie było właśnie nasze założenie, żeby spróbować zacząć od siebie, zdiagnozować, co właściwie się wydarzyło w naszym muzeum, tak być może niekoniecznie nazywane jako ekologiczne działania, ale de facto o takim charakterze. Też zależało nam, żeby to zauważyć, nie stracić, docenić, nie wyważać otwartych drzwi, które już się i kroków, które już się wydarzyły. I na tej kanwie wypracowałyśmy właściwie, bo też jesteśmy w żeńskim gronie w tym zespole. No, kilka wytycznych, kilka elementów, nad którymi wiemy, że chcemy pracować jeszcze do końca tego roku. Te nasze wstępne elementy to są elementy związane z uzielenianiem, ograniczaniem emisyjności transportu do miejsca pracy również przez nas jako pracowników i pracowniczki. To są między innymi elementy związane ze wzmacnianiem właśnie bioróżnorodności wokół muzeum. To są elementy związane ze wzmocnieniem dobrostanu pracowników, pracowniczek, osób pracowniczych. To są elementy związane z uekologicznianiem procesu produkcji wystaw, uekologicznianiem procesu produkcji wydarzeń i również najmów komercyjnych, bo tak naprawdę te elementy bardzo mocno ze sobą współgrają. Na tej kanwie nasza ścieżka, którą obrałyśmy, polega na tym, że poprosiłyśmy też firmę zewnętrzną, której nazwy nie mogę wymienić, ale jest to firma na I, o audyt ekologiczny, aby wsparła nas zewnętrznym okiem, aby te nasze wewnętrzne jakby rozpoznania, które mają właśnie ten ogromny walor, że my jesteśmy ekspertami, ekspertkami od tych rozpoznań, bo są nasze, my doskonale wiemy, jak działa, bądź jak nie działa to muzealne ciało, ale właśnie, żeby jeszcze wzmocnić się tym zewnętrznym spojrzeniem, wesprzeć się zewnętrzną ekspertyzą. Audyty nie muszą być super drogie, od razu powiem, bo też panuje takie przekonanie, że to są jakieś kolosalne pieniądze, mogą, nie muszą, to w zależności od tego, jak te audyty zostaną sformatowane. Częścią tego audytu, ponieważ częścią tego audytu, dokończę jedno zdanie i zacznę kolejne, częścią tego audytu było też badanie właśnie wellbeingowe, dobrostanowe wśród pracowników, pracowniczek, bo też taką filozofią, którą jako Kultura dla Klimatu promujemy, a ja ją też promuję i w miejscu swojej pracy, i w miejscach spotkań takich jak to, jest to, by myśląc o środowisku naturalnym, myśleć też o nas jako pracownikach, pracowniczkach kultury, jako części tego ekosystemu. bo nie chodzi o to, aby wymienić żarówkę na bardziej energooszczędną, jednocześnie doprowadzając do wyczerpania całego zespołu, więc tego nie chcemy. I tak naprawdę właśnie równoważenie tych rozwiązań, też szukanie ucieczka przed kulturą nadprodukcji, to są jakby jedne z wyzwań, nad którymi pracujemy.
Dzięki, Ewa. Dość szeroki temat, ale tak, chciałyśmy, żeby to dzisiaj wybrzmiało i sądzę, że patrząc na cały Kongres Kultury, jakie tematy są poruszane, no to my naprawdę musimy o siebie zadbać i naprawdę góra musi wiedzieć, że przepracowany, przemęczony pracownik po prostu to jest strata zdrowia, dobrostanu, ale też to ma wymiar środowiskowy. Także dziękuję, że o tym powiedziałaś. Beata, jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o tą edukację wewnętrzną, bo jakby chciałam w tym segmencie głównie podkreślić tego, jak wy możecie wpływać jakby na podniesienie wiedzy pracowniczej.
Zacznę od tego zmęczenia, o którym teraz powiedziałaś, ponieważ sama to wiesz, że ilekroć prowadzisz swoje szkolenia, a takie szkolenie przeprowadziłaś w tym roku dla właściwie prawie wszystkich pracowników, pracowniczek w MIK-u, i że taka twoja diagnoza, która spotkała się z największym takim rezonansem, to były słowa, że kiedy jesteśmy w nadprodukcji, kiedy jesteśmy zmęczeni.
Źle zarządzani.
I oczywiście ze złą organizacją pracy, wtedy koszty ekologiczne rosną, bo nie mamy siły, ani czasu, ani przestrzeni, żeby w ogóle o tym pomyśleć i że ten pierwszy krok to jest, prawda, w tych 5 R jest to jeszcze to zerowe, refing, przemyśl, na pewno to, co chcesz zrobić i jeszcze raz to przemyśl, czy na pewno chcesz to zrobić.
I regenerate, można
tak
powiedzieć.
I ja, jeśli mam być szczera, to najbardziej do tego wracam, do tych twoich słów, bo widzę to w swojej własnej praktyce jako koordynatorki projektów, że kiedy włącza się zmęczenie i taki zapierdol, to wtedy tracę z oczu, tracę również tę perspektywę ekologiczną, a także swojego dobrostanu, tak? Bo jestem częścią ekosystemu. Słowo ekosystem, tak jak zobaczyłam tutaj podczas na naszych panelach, jest takim słowem kluczem, prawda? Ono już stało się takim, no zadomowiło się bardzo w naszym języku i mówimy o ekosystemie nie tylko z myślą o systemach przyrodniczych, albo o systemach przyrodniczych, których jesteśmy częścią my, tak, ludzie, pracownicy, pracowniczki. Więc to chciałabym, żeby bardzo wybrzmiało. Ja może powiem o tych naszych początkach, jak my tak się trochę szamotałyśmy i szukałyśmy tych inspiracji. I rzeczywiście takim pierwszym krokiem, żeby to, w którą stronę w ogóle pójść z działaniem, czy do środka, czy na zewnątrz. MIK jest instytucją parasolową, regionalną, czyli można by zacząć od razu może działać w terenie. No dobra, ale jeżeli nie wiemy, jak właściwie funkcjonujemy jako wewnętrznie, jako instytucja. Więc najpierw chodziłyśmy po poradę do tych instytucji, które już jakby coś zaczęły robić. Więc pamiętam nasze pamiętne spotkanie w Służewskim Domu Kultury, gdzie spotkałyśmy się z Dominiką Dzieniszewską. Od tej pory zrobiłyśmy już wiele super projektów, między innymi ostatni, Wyprawy do Brzucha Miasta, nagrodzony przez Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Takie
to jest
trochę
to wsparcie
maślane,
też
prawda?
Samorządu, do którego dojdziemy, się tworzy.
Ale to jest tylko taki przykład, jak bardzo ważne są, ulubione słowo Dominiki, synergie, jak bardzo ważne jest sieciowanie i współpraca. To znaczy, że nie można robić zmiany takiej ekologicznej, zielonej w pojedynkę, to już w ogóle, ale również nie można robić jako taka wyizolowana instytucja. To zawsze musi się dziać w jakiejś sieci, w jakiejś relacji. Więc wiedziałyśmy, że w zachęcie coś robili, więc znowu się to czas pandemii, spotykamy się, no to jak, od czego zacząć? No zielony audyt, zielony audyt. I prawdopodobnie to była ta sama firma i więc możemy później Państwu powiedzieć, bo super firma.
Monika jest z nami na kongresie, ale nie wiem, czy jest tutaj na sali? Nie widzę. Okay.
W każdym razie jedna rzecz to właśnie to było to podsunięcie, że zróbcie zielony audyt, w ogóle zorientujcie się, jak to u was jest z tą eksploatacją, tak, z energią, z tego, czy to w ogóle cokolwiek jest mierzalne. My pojęcia nie mamy. Jak w ogóle, do kogo to się zwrócić? Kto to nadzoruje? To naprawdę bardzo to było ciekawe, po prostu tak wielu rzeczy nie wiedzieć po prostu, jak funkcjonuje instytucja, tak, jak się w ogóle do tego zabrać, a jednocześnie to, co jakby zapamiętałam z zachęty i co mnie zachwyciło, to duma, z jaką podano nam kranówkę w szklankach. Mówię, super, bierzemy to. To znaczy, bierzemy tę dumę i bierzemy kranówkę. I rzeczywiście obie rzeczy trwało, nie powiem, ale się udało i to był jeden z naszych takich spektakularnych sukcesów, że te baniaki plastikowe na wodę wyjechały z Miku i wjechała kranówka, ale nie miała tak łatwo, musiała przejść badania, które są cyklicznie powtarzane.
Żeby można było zaufać, że jest dobry.
A i tak wiemy, że formalnie podajemy kranówkę, a nieformalnie, no to każdy pije to, co uważa. Więc, ale od zachęty nauczyłam się właśnie tej dumy. To znaczy, żeby być jakoś dumnym, czy chwalić się takimi małymi rzeczami, jak to, że podajemy wodę w nie w butelkach, tylko w szklankach na przykład.
A nie ile zrobiliśmy, a ile nie zrobiliśmy i odpoczęliśmy.
Tak, tak. I po tym zielonym audycie, który był bardzo jakby ciekawym procesem, ale też od razu się pojawiło pytanie, kto ma to zrealizować? Bo my jako głównie przedstawicielki działów merytorycznych no, czułyśmy, że nasza funkcja jest doradcza, edukacyjna. Więc to jest też to budowanie komunikacji i szukanie języka porozumienia między działami, które jakby mają bardzo różne języki, prawda? Jak, nie wiem, dział administracji, dział księgowości. Jak tu jakby uwspólnić, że my mamy wspólny cel, że my gramy do jednej bramki. Więc wtedy jakby no, to było takie też szukanie jakby takiego dobrego języka porozumienia, że to jest jakoś nasza wspólna sprawa i że możemy na przykład nie używać słowa ekologia, jeżeli kogoś to drażni, tylko mówić o języku oszczędności, gospodarności, odpowiedzialności, tak, że to są takie kategorie, które przemawiają na przykład do starszych osób, które jakby nie do końca rozumieją, co chodzi z tą ekologią.
Oj, nie tak? Zgadza się, nie ale możemy polemizować zaraz.
Dobrze, mówię o naszym jakby takim
mogą
wewnętrznym...
Mogą nie rozumieć, że są mniej emisyjne niż tak. My w kwiecie wieku, więc...
Takim wewnętrznym doświadczeniu. I potem taki kolejny komponent, który wydaje mi się bardzo jakby ciekawy, który z... Aha, bo nie powiedziałam o tym, że się na tyle zalegalizowałyśmy jako ten nie komitet, tylko kolektyw, no, że taką umowę nawet stworzyłyśmy, że jesteśmy uchwałę, że jesteśmy powołanym takim kolektywem i w związku z tym możemy działać metodą projektu, a jeśli możemy działać metodą projektu, to możemy mieć swój własny budżet. Swój tak. Własny budżet. I to jest coś, na co was bardzo namawiam. Mam świadomość, że nie w każdej instytucji jest to możliwe. Troszkę to u nas było wychodzone, ale teraz jest to już oczywiste, że jest osobny budżet na zielone działania, zarówno wewnętrzne, jako wewnętrzną edukację dla pracowników i pracowniczek, jak i zewnętrzną, ponieważ akurat MIG jest taką właśnie regionalną instytucją kultury, więc może też oferować warsztaty, na przykład dla kadr kultury na Mazowszu. I takim komponentem, który jakby w kolejnym kroku zastosowałyśmy, to było badanie, ponieważ ja należę do zespołu badaczek Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, no to dziewczyny mi jakby podpowiadały, że słuchaj, no po pierwsze warto, żebyście sobie poczytały, jest takie świetne, zrobione w czasie pandemii, takie badanie, zrobione przez Fundację Pole Dialogu i Fundację imienia Bolla w Warszawie, Bolla. Nie nasza wina, nie nasz problem. Katastrofa klimatyczna w oczach Polek i Polaków podczas pandemii. Bardzo ciekawe. To są badania z No właśnie z czasów pandemii, sprzed pandemii, w czerwcu 2022 roku były opublikowane, ale wydaje mi się, że nie straciły na swojej aktualności i warto taką perspektywę też no, tych postaw Polaków i Polek, jeśli chodzi o i temat katastrofy klimatycznej, ale też nawyków, co jest jakby taką twardą tożsamością polską, na przykład kwestia jedzenia i kotlet schabowy, który jest...
Z którego prędzej rezygnują lub z samochodu tak, niż z kotleta, były takie badania.
Który jest taką podstawą naszej tożsamości narodowej i po prostu, mówię to trochę ironicznie, ale po prostu to jest ważne, żeby to wiedzieć i jakby w jakim obszarze potem, jak z tym pracować. Więc poprosiliśmy taką też znaną, wspaniałą badaczkę Martę Trawińską, żeby zrobiła takie badanie świadomości ekologicznej postaw wobec no właśnie kryzysu klimatycznego i tego, w jaką stronę ma iść Mazowiecki Instytut Kultury, jeżeli chce być zieloną instytucją kultury, wśród naszych pracowników i pracowniczek. I to było na bardzo takiej dużej liczbie pracowników, pracowniczek. I miałyśmy takie poczucie, że niezależnie od wiedzy, która z tego wynikła, to samo badanie, same takie wywiady już spełniają taką funkcję aktywizacyjną, bo już taka rozmowa powoduje, że trzeba się nad czymś zastanowić, trzeba jakby mieć jakieś stanowisko i te wnioski z tego badania były bardzo ciekawe i one się pokrywały z tą diagnozą ministerstwa, to znaczy, że po pierwsze, że tę wiedzę o katastrofie klimatycznej i wszystkimi tymi obszarami z tym związanymi czerpie się przede wszystkim z internetu, że nie ma tego w ogóle, jako to nie jest systematyzowane, nie jest tematem w instytucjach kultury i że jest duża potrzeba, żeby to się zmieniło i to był dla nas taki ważny sygnał, aha, to mamy iść w tę stronę, że jest bardzo duża taka bezradność, bezsilność, poczucie, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje, że to są zbyt wielkie, to są hiperobiekty, tak, mówiąc językiem Timothy Mortona, na które nie mamy wpływu. To są wielcy gracze i co my, malutcy pracownicy, pracowniczki możemy zrobić, ale jednak jakoś jesteśmy po pierwsze jakąś już społecznością, prawda, która wewnętrznie może jednak mieć wpływ i oddolny i odgórny, systemowy i w takich indywidualnych zachowaniach, w jaki sposób funkcjonujemy jako instytucja kultury, w jakie wchodzimy partnerstwa, relacje, jak to wszystko, o czym ty mówiłaś, czyli te wszystkie z kim wchodzimy, kogo zapraszamy do współpracy i na jakich warunkach i jak określamy te warunki, co jest dla nas ważne i czy standardy ekologiczne i co to dla nas znaczy standardy ekologiczne są w tych wszystkich podpisywanych dokumentach. Tak,
tak, co jest trudne, jeszcze pewnie do tego przejdziemy, ale odmawianie sobie pieniędzy od sponsora, który przychodzi prywatny, który, no, jego działalność nie jest dobra dla planety, no to chyba jedna z większych bolączek, które instytucja kultury, dylemat moralny może mieć, ale jeśli Tate Modern po 20 kilku latach zrezygnował ze wsparcia przez firmę BP paliwową, no to tak, no to jest to możliwe, żeby po prostu mówić nie, że nie chcemy waszych pieniędzy, żebyście nami sobie wycierali twarz i robili po prostu greenwashing, więc to też jest ważne, z jakimi partnerami się dobieramy. Czy coś jeszcze tutaj, bo bym chciała już dalej przejść do Iwony.
Dobrze, to jeszcze może takie tylko ze trzy zdania, bo rzeczywiście ta praca wewnętrzna to jest taki długi, tak, długofalowy proces i wydaje mi się, że też tak jak patrzę na to, jak funkcjonujemy w naszym zielonym kolektywie, że ważna jest jakaś wytrwałość, ale też taka możliwość przekazywania sobie pałeczki, ponieważ jakby byłam już świadkinią wielu wypaleń po drodze, sama miałam jakby duże chwile takiego zwątpienia i że po prostu mam dosyć. I super jest wtedy mieć jakąś inspirację właśnie wejść w kimś we współpracę, to przynosi nową, świeżą energię, zrobić coś dla siebie. Czyli na przykład w tym roku sobie pojechałyśmy do Teatru Zagłębia w Sosnowcu, tak? I to było takie super doświadczenie, tak jak taki łyk krystalicznej wody. Okej, czyli można to zrobić systemowo. Jeszcze nie wiemy, jak to zrobić u nas, ale już widzimy, że można, prawda? Że to idzie właśnie nie tylko oddolnie, ale też odgórnie i gdzieś się spotyka po środku. Więc to jest coś takiego, co mi się wydaje bardzo ważne. Na pewno to sieciowanie się z różnymi instytucjami, to co robiłyśmy z Dominiką Dzieniszewską podczas naszego projektu Wyprawy do Brzucha Miasta, adresowanego już nie tylko do pracowników i pracowniczek MIK-u, ale też do kadr kultury z Warszawy i z Mazowsza, gdzie jakby nawiązywałyśmy kontakty z takimi instytucjami jak MPO, MPWiK, BOŚ i świetne były te reakcje, które reakcje urzędników, urzędniczek, że ale to panie chcą z dorosłymi do nas?
Żeby wyjaśnić te skróty, tylko że to tak, były wodociągi miejskie.
Że oni że owszem tak. Są jakieś ścieżki edukacji dla dzieci, ale dla dorosłych? No więc my mówimy tak, no bo przecież kryzys ekologiczny ma źródło w kryzysie wyobraźni, więc my chcemy nakarmić wyobraźnię, chcemy zobaczyć, jak to jest, tak na przykładzie śmieci, jak funkcjonuje miasto, gdzie te odpady wędrują, chcemy zobaczyć to w makroskali, chcemy po prostu nakarmić wszystkie nasze zmysły, żeby móc w żywy sposób o tym wszystkim opowiadać dalej, jakby szukać tego języka. No było to świetne doświadczenie, więc trochę pracujemy też z takimi tematami zielonymi, jak zielony teren przy Instytucji Kultury. On się nazywa Tajemniczy Ogród. Jest małe poletko eksperymentalne, permakulturowe. To jest również to jest proste działanie wspólnotowe, lokalne, ale w takim małym działaniu można też po prostu o bardzo wielu rzeczach opowiadać. Robimy to na elektoralnej, przy MIK-u. Jestem opiekunką takiego właśnie malutkiego permakulturowego poletka, ale też takie permakulturowe ogrody zakładaliśmy wspólnie też z Stowarzyszeniem Dominiki przy Instytucjach Kultury na Mazowszu. Zakładaliśmy kompostowniki i mam takie poczucie, że takie wspólne działanie też rękami, ono jest takie, jest w tym coś takiego konkretnego, to, że coś wspólnie robimy, a możemy poruszać wszystkie tematy, jakby globalne, ale jednocześnie robimy coś takiego małego, konkretnego. Inna rzecz to jest ten temat związany z kontynuacją takich działań, tak? Przyglądam się temu, patrzę, jak instytucje bardzo często wykazują taki wielki entuzjazm, że tak, są tutaj, i chcą permakulturowe ogrody, wspaniale, po czym się okazuje, że nie, właściwie nie ma kogoś, kto chciałby to kontynuować. I to no więc kwestia kontynuacji, wytrwałości to są też strasznie ważne rzeczy. Może zakończę na
tak, razie. Tak, żeby oddolnie to też wychodziło, nie tylko od nas, że coś narzucamy. Jeszcze dam głos Iwonie, jeśli masz sprzeciwko, tak? I czy od razu chciałabyś zabrać?
Ja chętnie bym się teraz odniosła.
Dobrze,
nie wiem, ile mogę, znaczy niedługo będę musiała iść, a myślę, że troszkę z innej strony chcę na ten temat spojrzeć i dać głos. Narodowe Centrum Kultury. Ja chciałam powiedzieć, że równolegle z kongresem miałam możliwość uczestniczenia też w dyskusji innych sektorów. Jest 7 listopada, czyli wczoraj miała miejsce premiera raportu Ziemianie atakują, gdzie...
Polecamy.
Tak, gdzie instytucje... właśnie bardzo różne się łączą, biznes, samorządy, NGOsy. I jedną z konkluzji tego raportu jest to, że Polacy budują pancerz, taki, który im pozwala, powiedzmy, skupić się tylko na tu i teraz i przetrwać, bo mają takie poczucie, że nie mają wpływu na to, co się dzieje. Ale też dyskusja pobiegła trochę w tą stronę, że w zasadzie to tym językiem, który mógłby łączyć niezrozumiały język naukowców z biznesem czy z zwykłymi Polakami, właśnie może być ten język, który oferuje sektor kultury. I to z różnych powodów. Jednym z nich jest to, że po prostu też oddziałujemy na emocje, państwo bardziej niż ja, ale oddziałujemy na emocje jako sektor, co jest jakimś niezagospodarowanym w tym obszarze trochę, obszarze ekologicznym mówienia o tych tematach. Tutaj się jeszcze dużo może wydarzyć, żeby poruszyć serca, a za tym też działania. A z drugiej strony, też właśnie no, docieramy jako sektor do osób dorosłych, co też docieramy równolegle w bardzo wielu punktach.
Tak, dziękuję, że o tym powiedziałaś. To jest jakby właśnie po to jest ta debata, żeby też uświadomić, że jest nas 15 tysięcy ponad i cieszymy się ogromnym zaufaniem społecznym. I zanim współczesne dzieci będą miały edukację klimatyczną i zanim dorosłą i będą podejmować decyzje, jak to politycy w Polsce, średnia wieku wiemy, jaka jest, to będzie już za późno. Dlatego instytucje kultury są tym właśnie, tak jak powiedziałaś, pasem transmisyjnym, który może jakby... może wzmacniać tą komunikację, ponieważ czy tą edukację, ponieważ nie ma nigdzie jej indziej, szczególnie wśród osób dorosłych. Także dziękuję. Przejdźmy dalej do panelu może, tak? Jeśli to był wątek już zawarty. Iwona, kto jest u ciebie w instytucji, jeśli chodzi o wzmacnianie tej świadomości?
Ja obecnie pełnię rolę dyrektorki jednego z najmłodszych domów kultury w Warszawie i jestem w procesie tworzenia zespołu, budowania w ogóle instytucji i tworzenia zespołu. I po pierwsze robię to bardzo rozważnie i bardzo wolno, a po drugie jakoś kieruje mną taka zasada w myśl takiej japońskiej filozofii ikigai, filozofii szczęścia, która mówi o tym, że człowiek jest wtedy spełniony i wtedy szczęśliwy, jeżeli robi to, co lubi i jeżeli robi coś, co jest jego pasją. I zawsze w rozmowach rekrutacyjnych, które przeprowadzam z pracownikami, pytam się, co tak naprawdę lubi robić albo co lubił robić w swojej poprzedniej pracy i co jest dla niego pasją i co ta moja instytucja musiałaby zrobić, żeby on poczuł się spełniony, zadowolony, żeby poczuł się, że jest akurat w tym miejscu, które jest odpowiednie dla niego, które jakieś, nie wiem, braki czy może jego potrzeby zaspokaja. I myślę sobie, że w tym ekosystemie, o którym też dziewczyny mówiły, czyli takim ekosystemie zespołu instytucji kultury, jest to bardzo ważne, ponieważ tylko taki człowiek, który no, ma poczucie, że robi to z pasją i ma poczucie, że jest w odpowiednim miejscu, może iść dalej i taki zespół jest potem bardzo łatwy do dialogowania, współpracowania no i bycia razem, bo spędzamy w pracy bardzo dużo czasu i też bardzo dużo takiego czasu, wiecie, no jeżeli rozmawiamy ze sobą, czy mamy burzę mózgów, czy kreujemy jakieś działanie, no to potrzebni są ludzie, którzy po prostu dobrze się w tej pracy czują, tak? I lubią ze sobą być, lubią ze sobą rozmawiać, chcą ze sobą rozmawiać.
To masz super komfortowe warunki, że możesz po prostu pod tym kątem dobrać zespół. Sądzę, że dużo z nas pracuje z osobami, które już po prostu są, więc tak jak Beata powiedziała, no to jest proces szukania motywacji, po prostu zachęcania tych osób, ale też budowania ich świadomości takim, żeby oni wiedzieli, po co to robią. Bo opór przed nową wiedzą, przed zmianą, to jest naturalna nasza rzecz jako człowieka, tak? Wejście jakby w nowy tryb wymaga od nas dodatkowej energii, a z założenia ewolucyjnego my tą energię musimy zawsze oszczędzać. Więc zawsze lubimy być w tych samych torach, wprowadzać automatyzację pewnych procesów i no, po co te zmiany. Więc opór to jest naturalna rzecz, jeśli wy w waszych zespołach będziecie chcieli wprowadzać zmiany, z którymi będziecie się spotykać. Ważne, żeby to robić demokratycznie, żeby nikogo nie zmuszać, żeby nikogo nie oceniać i nie zawstydzać, ponieważ ten wstyd i przerzucanie odpowiedzialności na ludzi, taki, że my się wytykamy, że ty robisz źle i tak dalej i się kłócimy o to, o budynek MSN-u, kłócimy się o diety wegańskie, o kotlety i tak dalej, że ktoś mi nie odbierze tego kotleta, zapominamy, że ci inni dalej sobie działają tak, jak chcą. I w latach 70., 80. duża firma paliwowa ExxonMobil już miała badania na temat, że ich działalność będzie wpływać na zmianę klimatu. Tak samo BP. Wiecie, kto kazał nam liczyć ślad węglowy indywidualny? Firma BP. Wiecie, kto wprowadził narrację, że my musimy się kłócić i wytykać o twoje emisje, ty leciałeś z samolotem i tak dalej? to są duże firmy paliwowe. My się o to kłócimy, a oni sobie robią dalej, co chcą. Więc ważne jest też właśnie to budowanie świadomości, z czego to wynika, a nie okej, segregujmy, posegregujmy. Zadajmy pytanie, po co segregujemy, co w tym jest ekologicznego, żebyśmy, nikt z nas chyba nie lubi pracować bez sensu, tak, robić rzeczy. Chcemy rozumieć, dlaczego podejmujemy pewne decyzje. Nie jest tak, że wkraczamy do instytucji i nagle mówimy, dobrze, to my wam zabieramy śmieci, bo jak jest mniej koszy, to jest mniej śmieci. Bo jest taka zasada zero waste, że im mniej koszy, jest taka zasada i to działa faktycznie. Ale ktoś miał ten swój kosz, nie musiał wstawać, wychodzić i tak dalej. On o ten kosz będzie walczył, bo coś mu zostało dane, a teraz będzie odebrane. Naprawdę musimy to dobrze wyjaśnić. Więc dziękuję, dziewczyny, bardzo szeroko jakby omówiłyście ten wątek i bardzo też z perspektywy oczywiście dużych instytucji, że warto robić audyty. Naprawdę to nie muszą być, to może być spojrzenie, co mamy, co już posiadamy. Spójrzmy na to, co leży, zalega, co możemy ponownie wykorzystać. Czy ktoś w naszym zespole ma ten potencjał i wiedzę i chce się wymienić tą wiedzą. I tak robią na przykład niektóre instytucje, że sięgają po wewnętrznych ekspertów. Po prostu ktoś ma zajawkę na dietę wegetariańską, gotujmy razem fajny obiad, tak? Albo podzielmy się tym jedzeniem, zamiast mówić nie jedz mięsa, nie jedz mięsa. Więc przechodząc jakby do kolejnego tematu, bo tutaj Magda poprosiła, żeby przejść dalej, jeśli chodzi o ten wątek, poza tym też nam zostało 50 minut. Dobrze, bardzo bym chciała, żeby jednak wybrzmiały dzisiaj jakieś konkrety, takie jeśli chodzi o rekomendacje. Jak edukować odbiorców? Jakby, czy edukacja to jest w ogóle dobre słowo, ekoedukacja, że tak stoimy i pouczamy, ej, bądź ekologiczny, czy właśnie może troszeczkę inaczej ten proces trzeba przeprowadzać? I tutaj też bym zaczęła od ostatniej osoby, która mówiła, czyli od Iwony, żeby opowiadała o swojej działalności i w końcu posłuchacie o saunie leśnej.
Dobrze, to może ja swoją wypowiedź podzielę na jakby dwa wątki. Pierwszy wątek będzie dotyczył no, miejsca, w którym zaraziłam się taką miłością i uważnością do przyrody. No i drugi wątek będzie dotyczył obecnej mojej instytucji, którą prowadzę. Jak już wam powiedziałam, ten Kampinoski Park Narodowy po prostu był. I zmapowaliśmy lokalnego lidera, który odszedł z wielkiej korporacji i stwierdził, że będzie robił rzeczy blisko domu, a że mieszkał w okolicy Kampinosu. Zaczęliśmy tworzyć razem projekty właśnie w Kampinoskim Parku Narodowym. To była bardzo ważna współpraca i wiem, że Joanna też... To też było dla ciebie ważne, żeby o tym powiedzieć. To była współpraca, z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany. Rozpoczęliśmy taki projekt, który nazwaliśmy sobie Kultura i Natura. Ten projekt rozpoczął się w 2019 roku i trwa do dzisiaj, więc jakby to jest to, o czym właśnie ty, Bata, powiedziałaś, że jakby jednak jest on kontynuowany, jest co roku, jakby on był finansowany właśnie ze środków samorządu. Rządu. Zaczęliśmy po prostu działać w lesie i to były przede wszystkim to były aktywności. Nie były to stricte same warsztaty, tylko były to aktywności, które po prostu zapraszały ludzi do spędzania czasu w lesie, ponieważ punktem wyjścia do tego projektu Kultura i Natura była po prostu kondycja człowieka wielkiej aglomeracji. I te spotkania dotyczyły w dużej mierze po prostu przebywaniu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasu. To były kąpiele leśne, też inspirowane japońską sztuką Shirin-yoku, ale to były również aktywności związane z tak zwaną zimą w mieście, czyli przygotowaniem przez nas takiego tygodniowego programu działań dla dzieci podczas ferii, gdzie dzieci spędzały minimum 5 godzin w lesie bez względu na pogodę i były po prostu też przy okazji przemycaliśmy im wiedzę dotyczącą sztuki przetrwania, sztuki radzenia sobie z zimnem i jakby odpowiadania na ten problem. To były również warsztaty odzyskiwania wody leśnej, takiej pozyskiwania pożywienia z lasu i jakby przez ten cały proces realizacji tego projektu właśnie ten nasz lokalny lider, lokalny aktywista w porozumieniu z sąsiadami, którzy mieli, posiadali działki w Kampinoskim Parku Narodowym, wydzierżawił to miejsce i stworzył taką leśną bazę na pograniczu właśnie Kampinoskiego Parku Narodowego. To jeszcze nie jest jakby park, tylko to jest otulina, więc mógł tam działać. Stworzył tam bazę, która służy jako takie, takie miejsce wytchnieniowe, miejsce edukacji, miejsce spotkań dla mieszkanek i mieszkańców całej Warszawy, ale w szczególności dzielnicy Bielany. Nie chcę, jakby może nie będę mówiła o jakby szeregu warsztatów, które tam się odbyły, ale to były warsztaty między innymi z kuchni leśnej, to już powiedziałam, z zajęcia ze stolarstwa dla dzieci, ze zajęcia z jakby kuchni roślinnej, leśnej, roślin jadalnych, spacery, również wykorzystujące potencjał historyczny tego miejsca. Drugą taką odnogą tego projektu Kultura i Natura była właśnie inwestycja w budynek, w którym działaliśmy wówczas i to był budynek, wokół którego dokonaliśmy bardzo dużo nasadzeń drzew owocowych, drzew w ogóle. Też założyliśmy wspólnie z mieszkańcami kompostownik, zielnik oraz warzywniak i on do tej pory działa. Teraz znajduję się w innej dzielnicy i działam tam 2,5 roku i my skupiliśmy się wspólnie z moim zespołem na takim potencjale i historycznym, i przyrodniczym dzielnicy Żoliborz, bo w tej dzielnicy działam. I projekty i programy, które realizujemy, generalnie są to programy twórcze, ale inspirowane właśnie nie marnowaniem, nie wyrzucaniem, odzyskiwaniem i pozyskiwaniem jakby przedmiotów czy rzeczy, które naturalnie uległyby wyrzuceniu. Bardzo jest mi bliski, bardzo mnie wzrusza jedno z naszych działań, które było zrealizowane z lokalnym artystą Janem Sajdakiem, warszawskim plecionkarzem, mistrzem plecionkarstwa. Mianowicie co roku z zestawu przy stokach Cytadeli wyciągany jest muł. Przed zimą jest czyszczony z mułu, natomiast w tym mule znajduje się cały ekosystem, jakby całe życie, które po prostu było brutalnie wyrzucane i ten ekosystem był niszczony. I wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami dzielnicy Żoliborz, Janek uplótł też z wikliny pozyskanej z wycinki drzew nad Wisłą, tutaj było partnerstwo właśnie z Zarządem Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Odzyskaliśmy tą wiklinę. Janek wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami uplótł kosze, do których włożyliśmy ten cały muł z szeregiem jaj, przede wszystkim jaj warzek, które po prostu były co roku wyrzucane, wywożone gdzieś poza Warszawę. No i dzięki temu ten ekosystem po prostu przetrwał. Wspólnie z partnerkami i partnerami projektu, w którym braliśmy udział, był to pilotażowy projekt Funduszu Edukacji Ekologicznej we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury i z Biurem Powietrza, Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. To jest trudna dla mnie nazwa, bardzo skomplikowana, dziękuję. Przeprowadziliśmy szereg spotkań dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Żoliborz, który związany był właśnie z naprawianiem ubrań, inspirowany japońską sztuką, na przykład kintsugi. Jest to sztuka naprawiania zbitych naczyń, które złączane są laką z wykorzystaniem, z użyciem metali szlachetnych, naprawianiem ubrań, również japońską metodą boro i sashiko, to jest taka metoda haftowania ubrań. Tworzyliśmy przedmioty użytkowe z wełny, z tak zwanego t-shirt yarn. To jest po prostu wełna odzyskana ze starych t-shirtów. Oraz przygotowywaliśmy zapachy, które jakby mogą stanowić, nie mogę tego słowa użyć na P, czyli perfumy, bo nie są to perfumy, są to po prostu zapachy, czy na bazie olejków pozyskanych właśnie z lokalnych roślin. I generalnie działania mojej instytucji ukierunkowane są na traktowanie twórczości, traktowanie tworzenia przez odzyskiwanie przedmiotów, odzyskiwanie rzeczy, które są potencjalnie wyrzucane. Chcę tylko wspomnieć jeszcze, jeżeli mogę, Asiu, o tym, że mam takie poczucie, że ta publiczność, która do nas przychodzi, ma ogromną potrzebę uczestniczenia.
Właśnie o to chciałam zapytać.
Tak, ma ogromną potrzebę uczestniczenia w tego typu spotkaniach, warsztatach. Nigdy nie spodziewałam się, że powstanie na przykład wokół mojej instytucji, która jest naprawdę bardzo młodą instytucją, zielony wolontariat. Są to wolontariusze, którzy po prostu przyszli do naszego centrum lokalnego, Żoliborz, to jest jedno z miejsc otwartych, które prowadzi Żoliborski Dom Kultury i po prostu powiedzieli, że chcą zadbać o przestrzeń dookoła. I chcą to robić razem, wspólnie. I ci zieloni wolontariusze sami napisali wniosek już do kolejnego programu właśnie Funduszu Edukacji Ekologicznej. Stworzyli projekt Ogród Przyjazny Życiu i założyli ogród społecznościowy. Sieciują się z innymi ogrodami społecznymi w Warszawie, które mają po prostu większe doświadczenie niż my. Oprócz tego oczywiście prowadzimy jeszcze szereg takich działań związanych z, na przykład prowadzimy takie wydarzenie, które nazywa się Retro Żoli Bazar. Jest to po prostu taka rodzaj takiej garażówki, na którym po prostu miejsca dla wystawców bardzo szybko się rozchodzą i też mamy taki feedback, że po prostu ludzie chcą w tym uczestniczyć, chcą po prostu być częścią wspólnoty, dla której ważne są wartości nie marnowania, szacunku do rzeczy, którym można nadać drugie życie, odnowić je, przerobić i ponownie wykorzystać. To są takie działania, jakby, które w tej chwili przychodzą mi do głowy. Oczywiście tych działań jest dosyć sporo. Natomiast chcę jeszcze tylko powiedzieć o jednej ostatniej rzeczy, że o tej publiczności, o której ty powiedziałaś, że mamy takie przekonanie, że mam takie przekonanie, że nasza publiczność nie bardzo chce już tego słuchać, to znaczy nie bardzo chce opowiadania o tym, jak bardzo jest źle i jak wielki jest kryzys i katastrofa klimatyczna, tylko oni chcą po prostu coś zrobić. I to robienie wspólne, i to działanie wspólne, nie wiem, wykonywanie przedmiotów z gliny, czy malowanie, farbowanie naturalnymi barwnikami jest po prostu dla nich bardzo kojące i też czują, że oni mają jakiś wkład, a przy okazji nie ma narzekania, nie ma mówienia, jak jest strasznie i że oni bardzo tego potrzebują i że też w wyniku takich na przykład warsztatów dotyczących no zwyczajnie kuchni roślinnej, czy słodyczy bez cukru, czy właśnie odzyskiwania starych t-shirtów, że mają też poczucie, że oni w tym uczestniczą i że to jest dla nich bardzo, bardzo ważne.
Powiedziałaś bardzo dużo niezwykle ważnych rzeczy. Posłuchajcie, nawet teraz powstała taka nazwa czy nomenklatura błękitno-niebieska publiczność i o tym też będziemy rozmawiać w Poznaniu na konferencji odbiorcy kultury. Polacy i Polki są zaniepokojeni zmianami klimatycznymi, a my zostawiamy ich z tym lękiem. Oni nie wiedzą, co mają robić. Kolejne nagłówki powodują, że tylko odporniają się i bardzo, tak jak to było powiedziane, po prostu zakopujemy się w sobie. My jesteśmy w stanie dać im od tego wytchnienie, współdziałanie, budowanie więzi. I tak jak powiedziałeś na początku, ludzie po prostu chcą być sprowokowani do tego, żeby się spotkać, czy nawet wyjść razem do lasu, tak? Jeśli ja słyszę, że po zmroku niektóre osoby się boją iść do lasu, zróbmy wyjście wieczorne razem do lasu. Poza tym wyjdźmy z instytucji, wyjdźmy z tych budynków, zróbmy coś w terenie zielonym. I tutaj też oczywiście do Beaty mogę przejść, po prostu wyjście z instytucji to jest taki niezwykły symbol i taki, że zrobienie zielonego biura, na przykład, że usiądziemy sobie w zielonej przestrzeni z komputerem i możemy sobie po prostu popracować czy odpocząć. My za dużo siedzimy w budynkach i to niestety wpływa na nasze samopoczucie. I tak jak mówię, chciałabym, żebyśmy dzisiaj byli w lesie, a nie tutaj w czterech ścianach zamknięci, czarnych, bez powietrza. Także Beata, jakbyś jeszcze mogła po prostu dodać, jakie działania wy robicie z kolei, szczególnie, że macie ten szerszy zakres, czy to, co planujecie, bo macie wpływ też na animatorów, animatorki, edukatorów w Mazowszu, czyli jakby ten, to szersze spojrzenie, które też może jakby przekazać czy zachęcić do tych działań proekologicznych.
Tak, tak, powiedziałaś o Zielonym Biurze, więc to rzeczywiście to była przede wszystkim taka rzecz, którą zrobiłyśmy dla samych siebie, żeby móc przynajmniej raz w tygodniu spędzić dzień zamiast za biurkiem, to właśnie w tajemniczym ogrodzie, czyli w takim zielonym terenie dzierżawionym od ZGN-u przez naszą instytucję, a jednocześnie, żeby to miejsce było otwarte, tak, i otwarte, no, mówi się na społeczność lokalną, ale wchodzi kto chce i nagle się okazuje, że osoby, które nigdy by nie weszły do szacownego budynku po dużych schodach, gdzie są kolumny, bo to odstrasza, to już do takiego po prostu miejsca, gdzie można zażyć cienia i spokoju i ciszy od ulicy w ciągu dnia, okazuje się, że to są zupełnie inne osoby, które nigdy inaczej by do tej instytucji nie przyszły. I to były i osoby migranckie, uchodźcze i wielokulturowe i mamy z moimi dziećmi i osoby starsze. To po prostu był jakby, to było dla mnie tak ciekawe, że też jest możliwość wtedy bezpośrednich rozmów, nie takich właśnie z pozycji organizatora, koordynatora.
Tylko tam mówisz o bardzo ważnej rzeczy. Tak. Kultura buduje dystans. Ludzie nie chcą wchodzić do MSN-u. Bardzo dużo osób nie wejdzie, bo będzie się czuło, że to jest świątynia nie dla nich. Ale właśnie to wyjście na zewnątrz, to jest to przełamywanie bariery. Jeśli nie możecie znaleźć motywatora dla waszego dyrektora bądź dyrektorki, to powiedzcie więcej, zbudujemy publiczność, po prostu więcej osób do nas przyjdzie, ponieważ jeśli wprowadzamy te tematy, to nagle pojawiają się totalnie nowe osoby i tutaj mogę cię zapytać, czy tak faktycznie jest, czy nie, ale ludzie szukają po prostu tych tematów.
Znaczy, my mamy takie wrażenie i miałam to również w poprzedniej instytucji, ja mam wrażenie, że naprawdę bardzo publiczność tego potrzebuje i w zasadzie te wszystkie wydarzenia, o których, które realizujemy, czy projekty, czy nawet wspólne tworzenie oranżerii, którą stworzyliśmy z Fundacją Alter Eco na dziedzińcu fortu, w którym mamy obecnie siedzibę, czy nawet te działania z Jankiem, które po prostu nie były, wiecie, wytworzeniem dla siebie. Nie były wytworzeniem dla siebie tego kosza, tylko ludzie po prostu pletli. To jest naprawdę bardzo, bardzo wymagająca praca, plecienie, plecionkarstwo, czy wikliniarstwo jest bardzo ciężką pracą, nawet siłową, że jakby przede wszystkim co to jest najważniejsze w moim odczuciu, że my powinniśmy się zastanowić nad takim problemem, jakim jest samotność po prostu człowieka. I mam takie wrażenie, że to obcowanie przy wspólnym działaniu jest po prostu przełamywaniem, znaczy rozwiązywaniem pewnego problemu, dawaniem pewnego antidotum na samotność człowieka, szczególnie samotność człowieka w wielkim mieście.
Ja jeśli jeszcze mogę, to tak po prostu pamiętając to pytanie z sali o emocje, te emocje klimatyczne, ale też te emocje, które ja się z nimi bardzo często spotykam, jakby w sobie samej, ale też z osobami, z którymi nie wiem, czy współpracuję, których słucham, to jest na przykład emocja straty. I ona zwykle nie wiąże się z takim myśleniem globalnym, tak, spadek bioróżnorodności czy coś takiego. Nie, wycięli moje ukochane drzewo. Zniszczyli mój lokalny, ukochany ekosystem. To są nieustające historie. I co mamy robić? Co mamy robić? I wtedy ja sobie myślę, czy to jest nasza rola instytucji kultury, to znaczy rodzaj aktywizmu takiego ekologicznego, stawanie w obronie, mówienie nie, pisanie pism, tak, do różnych instancji. Robię to również. Robię, czy jakby pokazuję, co można. I bardzo często doświadczam porażki. Jako ta osoba, która to robi, ale też ta, która, nie wiem, pomaga czy wspiera i drzewa zostają wycięte, unikatowe małe leśne ekosystemy tutaj w Warszawie czy gdzieś na Mazowszu, które są ukochanym miejscem, tracą swój charakter, bo trzeba wydać pieniądze, które się zdobyło, prawda, i zrobić słynną rewitalizację, prawda, chociaż wiemy, że te miejsca tego nie potrzebują, nie potrzebują ingerencji. To jest non-stop po prostu, z czym mamy do czynienia. I jakby myślę, że to jest też taki obszar, którym jakoś potrzebujemy się też zajmować, zaopiekować tymi uczuciami, tymi emocjami, na przykład straty. Straty również gniewu z tym związanym.
No tak, to jakby nie bez kozery jest po prostu jednostka psychologiczna, czyli depresja klimatyczna jest z tym związana. To, co mówisz, jakby jest super ważne, żeby nie zostać z tym samym. Po to właśnie powinniśmy się wspierać też, że jak nam opadają siły, że po prostu ktoś inny, tak jak powiedziałaś, przyjmuje pałeczkę i trochę tej siły dodaje. Ale jednak bardzo wierzę, że ta bezkarność powoli zaczyna się kończyć w takim sensie, że trzeba to naświetlać, trzeba na to zwracać uwagę, trzeba mówić nie, ale jeśli przyjdziemy... Instytucja może być takim zielonym rzecznikiem, który powie, ale zaraz, zaraz, tak? A może zadzwonimy do mediów lokalnych, niech oni przyjdą i to nagłośnią.
Tak,
to coś, czego obecnie politycy się bardzo boją.
To jest nasze dziedzictwo kulturowe, prawda? Jakby tak. Wiemy o tym. Dziedzictwo przyrodnicze jest naszym dziedzictwem kulturowym. Nie ma tutaj różnicy, tak? Tak. Dawne opozycje, natura, kulturę, to wszystko jest już do wyrzucenia do kosza.
Miał być optymistycznie, ale nie wyszło dzisiaj. Okej, ja jednak niemniej wierzę, że lepiej przeżywać te emocje we wspólnocie i razem kolektywnie, niż po prostu czuć się załamanym samemu. I to, co ty też, Iwona, powiedziałaś, to wychodzi teraz z bardzo dużej ilości badań na temat wypalenia zawodowego i takiego właśnie jakby myślenia negatywnego o przyszłości. Ludzie, my pracujemy cały czas głowami, naszymi zmysłami, poznawczo pracujemy. Ładujemy w ten system poznawczy, skrolujemy, to wpędza w nas depresję, obciąża nasze zmysły i jakby nie mamy przestrzeni potem, bo to tak zostało zaprojektowane. Dlaczego? Żeby sprzedawać, żeby pokazywać nam reklamy, ładować w ścieżki dopaminowe i po prostu pobudzać te neuroprzekaźniki. I niestety sami nie jesteśmy w stanie od tego się niektórzy uwolnić i to nie jest jakby wskazanie i obwinianie. Po prostu tak te systemy zostały stworzone. Instytucja kultury może być takim obszarem, w który wchodzimy i jesteśmy offline, jesteśmy razem. Po prostu nie mamy potrzeby sięgania po ten telefon lub odpalania tego Netflixa i to jest bardzo duża nasza siła. Do czego jeszcze chciałam tutaj... Przejdźmy do tych samorządów, bo to jest niezwykle ważne, szukanie partnerów. Waszym naturalnym pierwszym partnerem powinien być samorząd i pójście po prostu czy do Wydziału Kultury, czy Ochrony Środowiska lub spotkanie się wszyscy, a najlepiej ze wszystkimi lokalnymi instytucjami, które macie, czy gminnymi, czy nie ma, że o, tu wróg, biblioteka, a to konkurencja, muzeum, czy i tak dalej, ale pójdźmy wszyscy razem, może jeszcze z lokalną szkołą. Będą musieli po prostu nas wysłuchać. I teraz chciałabym, żeby Magda powiedziała, jak to trafić na partnera, który jest w stanie nas wysłuchać i co może nam zaoferować. I jak pięknie miasto Warszawa, ale nie tylko, bo coraz więcej samorządów to robi, potrafi wspierać instytucje kultury w tym procesie przemiany.
Tak, no ja myślę, że trzeba pamiętać, że samorząd ma pewne obowiązki wdrażania pewnych dyrektyw, realizacji pewnych programów i to już jest jakby powód, dla którego możemy się zgłosić, dlatego że do każdego takiego programu są przewidziane pewne działania edukacyjne czy promocyjne. Więc myślę, że w ogóle współpraca i poszukiwanie partnerów w mieście. No, Warszawa jest akurat takim organizmem, gdzie jest bardzo dużo tych różnych instytucji. Tutaj można iść do lasów miejskich i do właśnie MPO, czy do biur albo do dzielnic, bo w każda dzielnica ma jeszcze swój wydział ochrony środowiska i tak dalej. Natomiast no, warto i myślę też, że dobrze znać tą strategię, którą miasto przyjęło, te okrągłe słowa, które mamy zapisane, bo my je chcemy wdrażać i warto się do nich odnosić i nawiązywać właśnie zgłaszając się z propozycją jakiejś współpracy, bo myślę, że ta otwartość naprawdę jest i im więcej partnerów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury czy właśnie placówek oświatowych, no, tym te działania będą skuteczniejsze. No i takich przykładów jest naprawdę bardzo dużo i mam wrażenie, że cały w ogóle też Fundusz Edukacji Ekologicznej, którego operatorem jest Staromiejski Dom Kultury, a finansowanie jest właśnie miejskie z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. To jest też bardzo fajny przykład na to, w jaki sposób można budować te partnerstwa, bo tam jest duży nacisk właśnie położony na to sieciowanie, spotykanie się. Program pilotażowy odbył się w 8 dzielnicach. Katowicach i te projekty naprawdę są fantastyczne. My zresztą też widzimy jako samorząd, że mieszkańcy i mieszkanki są bardzo zainteresowani tematem właśnie zieleni miejskiej. No, budżet obywatelski z roku na rok, jest coraz więcej tych ekologicznych projektów, one się pojawiają już naprawdę w tej chwili w takiej skali, że właściwie co drugie drzewo pewnie w Warszawie jest posadzone w ramach budżetu obywatelskiego. I widzimy, że to jest bardzo potrzebne. Także naprawdę zachęcam, żeby zgłaszać się do samorządu. Zresztą jakby abstrahując też od Warszawy, moja siostra w dużo mniejszym, w mniejszej miejscowości również zgłosiła się ze swoimi pomysłami. I co prawda na początku był pewien sceptycyzm, ale jak się okazało, że mieszkańcy i mieszkanki są bardzo zainteresowani, to w tej chwili już ma kilku czy kilkunastu partnerów i właśnie oczyszczają 2 razy w roku brzegi Warty. I to jest taki projekt oddolny, który po prostu no, spotkał się z zainteresowaniem również samorządu. No, my też jako samorząd staramy się w pewien sposób prowokować te różne ekologiczne projekty. Też wspieramy nasze instytucje w tym. Mamy Fundusz Edukacji Kulturalnej, w ramach którego też wiele instytucje robią wiele zielonych projektów. I parę lat temu, jak dopisaliśmy do założeń konkursowych taki zwrot o tym, że chcielibyśmy, żeby ta produkcja wydarzeń była zrównoważona, żeby korzystać z lokalnych zasobów, to na początku zetknęliśmy się z taką konsternacją. Nie za bardzo było wiadomo, o co chodzi, dlaczego odrzucamy kosztorys, w którym są jakieś publikacje albo zakup na przykład 300 styropianowych samolocików w ramach prezentów dla dzieci. Natomiast no też staraliśmy się dawać feedback zarówno tym projektom, które otrzymały to dofinansowanie, jak i tym, które nie otrzymały, żeby wskazywać ten kierunek, który my promujemy, żeby właśnie opowiadać jakby dlaczego my te zapisy w ogóle tam zawarliśmy. I właściwie już po 3 latach nie ma pytań i widzimy, że to rzeczywiście się przyjęło. Oczywiście ja mam to szczęście, że pracuję w bardzo takim świadomym środowisku. No, instytucje kultury jednak dla mnie są pewnymi laboratoriami społecznej zmiany. Tam rozpoczyna się ta zmiana. Tam przychodzą ludzie, którzy chcą coś zmienić. I tą świadomość również ekologiczną ja widzę. Także no, to jest tak i to się rzeczywiście rozwija. Instytucje kultury są, organizacje pozarządowe są wiodące. Myślę, że też bardzo ważną rzeczą, którą robi miasto, to jest tworzenie takich miejsc, gdzie ta edukacja ekologiczna się odbywa. To jest na przykład Pawilon Kamień. I to jest też takie miejsce, które zaprasza różne podmioty do działań ekologicznych. To jest też Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. To są takie miejsca, gdzie organizacja może przyjść ze swoją ofertą, gdzie jest miejsce, żeby to realizować. Zresztą Pawilon Kamień jest w przepięknym miejscu na łące Golęcinowskiej nad Wisłą. Jest też na przykład Gniazdo, takie centrum aktywizmu ekologicznego. To też jest zrzeszenie kilku organizacji takich aktywistycznych. No i to są takie miejsca, które właśnie tworzą i edukują, znaczy edukują właśnie ekologicznie i myślę, że to jest fantastyczne. No my też staramy się na przykład ogłaszając konkursy na dyrektorów, też wpisujemy w ogłoszenia konkursowe taki zapis, że oczekujemy, że w koncepcji programowej znajdą się pewne propozycje zmian proekologicznych w instytucji i plan ich wdrażania. I dla nas to jest bardzo ciekawe, bo od razu wiemy, jak dany dyrektor czy dyrektorka widzą w ogóle zmiany proekologiczne w instytucji, tu odnosząc się do tego, co Ewa mówi. Czasem to jest po prostu wymiana żarówek na energooszczędne, a czasem to jest rzeczywiście bardzo przemyślany plan wdrażania różnego rodzaju zmian i też myślenia o tym ekosystemie zasobów ludzkich. Bardzo nie lubię tego określenia, ale tego dbania o ten dobrostan, dbania o tą nadprodukcję. Zresztą muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o nadprodukcję i mierniki na przykład, które mamy wpisywane w umowach z dyrektorami, to też właściwie one były obniżone w czasie pandemii i my już nie wróciliśmy do tego poziomu sprzed pandemii.
Przy poziomie wydruków czy...
Słucham? To są wydarzenia, tak, to są premiery teatralne w zależności
od instytucji. Czyli liczba realizowanych projektów.
Tak.
Okay.
Także myślę, że to też w tym kontekście jest, no jest ważne. Tak, także...
Proszę bardzo.
Prosiłam o głos na parę myśli ad vocem, bo po prostu każda z was uruchomiła coś tak fajnego, że trochę rozproszonych myśli bym tutaj chciała zaproponować. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że osoba z Narodowego Centrum Kultury wspomniała o tym raporcie Ziemianie atakują. On rzeczywiście miał premierę wczoraj. Ja nie zdążyłam się z nim dokładnie zapoznać, natomiast zdążyłam go przejrzeć, ale to jest wspaniała naprawdę baza wiedzy, która od kilku już lat pokazuje zmianę postaw Polaków, Polek wobec kryzysu klimatycznego. Dana, która tam się pojawia, bardzo ciekawa, mówi o tym, troszeczkę chciałabym dodać do tego opancerzania się Polek, Polaków wobec kryzysu klimatycznego. Ona mówi, tam używane jest sformułowanie zobojętnienia i tego, że jako społeczeństwo nauczyliśmy się trochę żyć z tą chorobą. Trochę nawiązując też do doświadczeń polikryzysów po prostu, w których funkcjonujemy, bo kryzys klimatyczny nie jest jedynym kryzysem. Tylko przypominam całkiem niedawne doświadczenie globalnego kryzysu pandemicznego. Potem kryzys bardzo nam bliski za granicą, kryzys wojny i uchodźstwa. No i związane z tymi kryzysami, kryzysy zdrowia psychicznego. Więc to właśnie funkcjonowanie w tych polikryzysach wydaje mi się, że jest jednym z tych powodów, dla których po prostu jest ich tak dużo, że już potrzebujemy się trochę opancerzyć, odciąć i jakoś próbować po prostu szukać właśnie jakichś miejsc wsparcia. To budowanie wspólnot, to budowanie społeczności jest wspaniałym narzędziem. To, nad czym ja jeszcze myślę w kontekście takiego wsparcia, jakiejś rekomendacji dotyczącej tego, co właśnie te najnowsze badania, jak mówię, ja się im tylko zdążyłam przyjrzeć, więc tam na pewno jest mnóstwo dużo wspaniałych smaczków, ale co te badania mogą nam sugerować. Ja na przykład po tej pobieżnej lekturze wyciągnęłam dla siebie wniosek o konieczności konsekwencji, że właśnie takie momenty pokazują, że tej rozmowy o kryzysie klimatycznym prawdopodobnie właśnie, która wymaga trochę nowych narracji, trochę właśnie narracji z poziomu troski, z poziomu wsparcia, z poziomu właśnie budowania wspólnot, ale nie należy jej zarzucać, tym bardziej, że, i to jest kolejna dana, którą chciałam przywołać, i to właśnie jest w tym raporcie, że przez ostatnich kilka lat wiedza ekologiczna z polskiego społeczeństwa absolutnie nie ruszyła się o krok naprzód. I ciągle pozycjonuje się zatrzymała się na osi 2+. I to jest właśnie to wyzwanie, z którym no, też trzeba się spotkać i jakoś spróbować się nim zaopiekować. Ja sama też mam świadomość z mojego własnego pola i z obserwacji tego, co się dzieje w kulturze, bo mój obszar edukacji, ja się nie zajmuję już od lat edukacją zewnętrzną, bardziej zajmuję się działaniami aktywistycznymi, artystycznymi na zewnątrz, natomiast zajmuję się procesami edukacyjnymi w środku instytucji i własnej i innych i na przecięciach. I to, co wydaje mi się też jest ważną taką wskazówką i być może wzmocnieniem dla nas, że właśnie ta konsekwencja też jest taką wskazówką dla nas, bo priorytety się zmieniają, pojawiają się właśnie różne wyzwania, pojawiają się różne sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. My na przykład z Muzeum Sztuki Nowoczesnej wspomnianym dzisiaj w 2021 roku robiliśmy edycję Muzealnego Think Tanku. To jest taki program łączący muzealników, muzealniczki, ale też osoby pracujące na akademii, osoby pracujące w innych organizacjach, które są zainteresowane współpracą z muzeami. I spotykaliśmy się wokół tematu postwzrostu. Mieliśmy, to jest za każdym razem taki długofalowy cykl spotkań, dyskusji, wymiany warsztatowej i wspólnego wypracowywania rekomendacji. I ledwie wypracowaliśmy te rekomendacje, przygotowaliśmy wspaniałą publikację, wybuchła wojna w Ukrainie pełnoskalowa. I wszyscy i wszystkie rzuciliśmy się na pomoc. Jakby zmieniły się nam priorytety. Ta publikacja, wiecie, została po prostu odłożona, miała swoją premierę, której kompletnie nawet nie nazywaliśmy premierą, po prostu została opublikowana w internecie, bo czuliśmy i czułyśmy, że na ten moment inne wyzwania są dla nas w tym akurat kontekście uwarunkowań geopolitycznych naglące. I te lekcje też widzę w możliwościach zaangażowania i w pracy osób wewnątrz instytucji kultury. Obserwuję wiele takich sytuacji, również na swoim przypadku jako pracowniczki instytucji, ale właśnie mając ten przywilej, że mogę też pracować z osobami z innych instytucji, innych organizacji i przyglądać się tym procesom, widzę, jak łatwo się traci entuzjazm, nie wiem nawet jak to nazwać.
Motywację,
jak łatwo, o może to jest właściwsze, jak łatwo się traci przestrzeń na działania związane z kryzysem klimatycznym, jeżeli nie wpisze się tych wyzwań w DNA instytucji, czyli jak na przykład zrobił Zielony Patrol w MCK i ESIE, nie, teraz nazywacie się MIK. Użyłam starej nazwy MIK, w Mazowieckim Instytucie Kultury. Czyli, że jakby uformował w strukturze instytucji swoją obecność. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, bo w przeciwnym wypadku bardzo łatwo jest właśnie albo tracić te procesy i oczywiście zawsze można do nich wrócić, natomiast fajnie jest mieć to właśnie takie instytucjonalne wsparcie, skorzystać po prostu już z tych struktur, skoro je mamy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest to, że to też w pewnym sensie chroni przed nadużyciami, które tutaj często pojawiają się na tym kongresie, bo kryzysem klimatycznym często, czy wyzwaniami związanymi z kryzysem klimatycznym często zajmują się osoby, którym ten kryzys leży na sercu, którym ten kryzys, no, który jest ważnym dla nich wątkiem, w związku z czym są też gotowe do nadużyć wobec siebie samych, szukając różnych rozwiązań i szukając, budując właśnie te sieci sojuszników, sojuszniczek. I właśnie takie wpisanie, w pewnym sensie zakontraktowanie sposobu działania czy ambasadora, czy ambasadorki zielonej, czy właśnie zielonego zespołu, bardzo różnie te twory się mogą nazywać i różnorako mogą działać, ale właśnie wpisanie w taką strukturę w rzeczywistości instytucjonalnej jest bardzo, bardzo, bardzo wspierające.
Ewa, to jest niezwykle ważne, ale też pamiętajcie, jeśli jesteście w miejscu, gdzie próbujecie coś zmienić i wprowadzić te działania proekologiczne i po raz któryś dostajecie nie, to idźcie tam, gdzie dostaniecie tak, zadbajcie o siebie i róbcie to, co jest dla was ważne, albo róbcie po prostu to nie w tym miejscu. W sensie działajcie ze społecznością lokalną poza tymi strukturami, bo zbyt dużo słyszałam historii właśnie od, tak jak Ewa mówisz, zapalonych osób, które zawsze muszą przejść ten załamanie i depresję i jakby w takim cyklu jakby, bo jak wchłoną te wszystkie informacje, no to po prostu no, psychika tego nie wytrzymuje w pewnym momencie. Dlatego też to, że wy o siebie zadbacie, jest elementem tak niesienia transferu tej wiedzy. Tak jak z tym samolotem i tym, że już powtarzanym wielokrotnie, że najpierw nakładamy sobie maskę tlenową, potem dziecku. Także my zadbani będziemy jakby ważniejsi w kontekście tego, że wiemy, jakie walki wygrać, tak, żeby wygrać wojnę w tym kontekście dbania czy propagowania tej wiedzy i próbowania wpływać na polityków i na zmiany systemowe. Dziękuję wam bardzo. Jesteśmy 10 minut przed zakończeniem. Chciałabym, żebyśmy po prostu jednym słowem jakąś rekomendację tutaj dzisiaj. Padło bardzo dużo słów. Wiem, że też dużo z perspektywy Warszawy, ale mam nadzieję, że też jesteście w stanie wyciągnąć do mniejszych miejscowości. Część z tych sformułowań czy tam rekomendacji. Co jakby tutaj chciałybyście przekazać publiczności w kontekście jakby wzmacniania tego potencjału świadomości ekologicznej przez instytucje kultury? Iwona? Magda? Iwona?
Znaczy, ja myślę, że ja już to zdanie powiedziałam. Wydaje mi się, że najważniejsze jest po prostu działanie z lokalną społecznością i budowanie publiczności wokół takich wartości jak po prostu zdrowie, rozwój, budowanie wspólnoty, bycie uważnym na drugiego człowieka. I moim zdaniem to w zupełności wystarczy, aby działać po prostu na rzecz poprawy zwyczajnie kondycji człowieka, nie tylko w wielkim mieście, ale po prostu wszędzie na całym świecie i w każdym miejscu.
To ja powiem z perspektywy dużego samorządu. Znaczy myślę, że najważniejsze jest mapowanie różnych działań, które dzieją się w danym mieście, w danej miejscowości czy w danym regionie. Sieciowanie, szukanie właśnie partnerstw,
sojuszników.
Współpraca, sojusznictwo. Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i my od paru lat właśnie mocno pracujemy nad spotkaniami sieciującymi, spotykaniem ludzi z różnych, zajmującymi się różnymi dziedzinami i to zawsze przynosi naprawdę wspaniałe rzeczy. Także współpraca, wymiana zasobów, współdzielczość.
To ja może zakończę czymś takim, że...
Jeszcze Ewa, więc...
Zakończę od siebie.
A, od siebie, okej.
Nie, że zakończę dobrze. Wszystko. O takiej potrzebie włączania bardzo różnych języków do tej edukacji ekologicznej. I ja, która zaczynałam od właśnie takiego tradycyjnego storytellingu, od opowieści rdzennych kultur, potem jakby szukałam innych narracji, takich, które by trafiały do różnych osób. I uwielbiam takie sformułowanie profesora Piotra Skubały, który mówi o tym, że my mamy takie narracje. To są te deklaracje praw zwierząt, praw drzew, praw ekosystemów, praw matki ziemi, nie znamy w ogóle tych dokumentów, tak? Nie odwołujemy się do nich. To są też teksty, które są nie tylko językiem prawa, ale językiem, które poruszają całego człowieka, poruszają emocje, wyobraźnię. To jest coś, o tym był tutaj pierwszy panel, prawda? Musimy karmić tę naszą wyobraźnię dobrymi narracjami, takimi, które dają nam poczucie sprawczości, jakiegoś wpływu, tak? Przy całej jakby, no właśnie tej trudnej świadomości, którą też możemy jakoś zaopiekować właśnie, to znaczy włączyć ją po prostu do tego, jakimi historiami możemy się po prostu ze sobą dzielić. No to chyba to jest dla mnie takie ważne. Super jest dla mnie na przykład to, co robi Uniwersytet Śląski, że integruje nauki przyrodnicze z humanistycznymi. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ta droga. I to, co powiedziałaś, że ta edukacja ekologiczna jest na dwóje, nie? To jest cały czas też takie pytanie do nas, jak to zrobić, żeby nie była na dwóje, żebyśmy znali gatunki drzew, żebyśmy wiedzieli, co kochamy, wiedzieli, jakie są imiona drzew, ptaków i tak dalej, bo wtedy może skutecznie będziemy je chronić.
Dzięki wielkie. Ewa?
Dzięki wielkie. Ja mam dwie myśli. Pierwsza podbija to, co powiedziała Magda, czyli budujmy sojusze, bo to jest po prostu nasza wspólna sprawa i czerpmy z naszej wspólnej wiedzy i dzielmy się nią na wolnych licencjach, tworząc właśnie taką przestrzeń wspólnej troski o planetę, o nas samych też. Natomiast rzecz, którą ja bym tutaj zostawiła jako rekomendację, pytanie, pomysł, to jest rzecz, która za mną chodzi już od kilku lat i do tej pory się nie ziściła, w końcu musi. Korzystam z obecności Magdy Klepczarek, korzystam z obecności mediów, które tutaj chyba nas nagrywają, korzystam z obecności państwa i przedstawiam propozycję uzdrowienia pola kultury poprzez wypracowanie dewzrostowych wskaźników sukcesu dla kultury, które uciekają od właśnie frekwencji jako głównego dominanta wskazującego, że coś się udało albo coś się nie udało. Zapraszam do przetworzenia języka mówienia o jakościowych działaniach w kulturze poprzez właśnie język zbudowanych relacji, poprzez język wykorzystanych ponownie zasobów, na przykład poprzez język długotrwałości. działania, etc., etc. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić i inaczej zacząć myśleć o kulturze.
Dzięki wielkie. Dziękuję wam bardzo. W sumie już zakończyłyśmy tą część, kiedy jakby... Tak. Czy są jakieś pytania może?
Ja mam.
Tak? Zapraszam, może zajdź do nas.
Piotr Kumor, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, w tym przypadku bardziej związanie z Tyskim Festiwalem Performance. Robiłem tam taką edycję Zero Waste, na której dowiedziałem się o rzeczy od artysty w zasadzie ukraińskiego. O tym, że nie podoba mu się to, że w Polsce jest związany feminizm z ekologią. I jakby osobę, która dba o parytety, wzbudziło to we mnie spory szok. Dlaczego? A on mówi, no bo nie mówicie dzięki temu w ogóle o tym fakcie, że kosmetyki generują gigantyczne zatrucie. W sensie, jeżeli weźmiemy zatrucie wszystkich samochodów, które spalają paliwo na świecie, także te, które dostarczają ciuchy z Vinted, to jest to mniejsze zatrucie środowiska niż sama branża zapachowa, w tym perfumów.
Czy mogę ci...
Tak.
Tak, już. Dzięki wielkie. Jakby, co konkretnie chcesz przekazać tym sformułowaniem? Bo chciałabym ciebie zrozumieć, a trochę w tym momencie
chcę
schodzimy do narracji.
Chcę tylko powiedzieć,
oni,
że...
Oni są odpowiedzialni, dlaczego oni bardziej odpowiedzialni i tak dalej. Ja sądzę, że we włączaniu feminizmu w to może być jedno, że jeśli ktoś nie do końca dobrze się czuje jakby z tym słowem, to możemy zbudować barierę, więc... Możemy w tym obszarze akurat z tymi osobami w tym nie rozmawiać akurat o feminizmie, tak? Czy nie robić zajęć jogowych, na które ktoś powie, że nie, tak? Tylko, że wspólne ruszanie, że wspólne działanie.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że na przykład na tym panelu nie została zwrócona uwaga w ogóle na ten jakby... Mówiliśmy o ciuchach, mówiliśmy o dobrach, mówiliśmy o tym, ale jakby nie powiedzieliśmy, że instytucje generują bardzo dużo substancji zapachowych, które się w tych instytucjach pojawiają. Nie dostrzegamy w tym żadnego problemu. Problem jest większy niż całe paliwo spalane przez samochody. Można to sprawdzić, bo to jest gigantyczny raport ostatnio zamieszczony w Science od mórz i oceanów. I chciałem powiedzieć o tym, że kolega zwrócił uwagę na to, że być może to, że środowisko ekologiczne jest dużo bardziej kobiece, ma dużo większą trudność ze zwróceniem uwagi na to, jak bardzo szkodliwe są kosmetyki i struktury zapachowe na przykład.
Dzięki wielkie. Wydaje mi się, że to
dziękuję bardzo.
Nie jest temat...
To nie był atak na nikogo.
Nie, tylko chciałam zwrócić uwagę, że znowu jest to antagonizowanie. Trochę to jakby nie był obszar tej debaty. Oczywiście, że ktoś może zarzucić, ojejku, same kobiety się tutaj spotkały i rozmawiają o ekologii. Jest duże zwrócenie uwagi na to, że głównie mężczyźni produkują jakby katastrofę ekologiczną i tutaj bez oskarżenia. Po prostu to są osoby, które dochodzą do pewnego rodzaju bogactwa, akumulacji, które po prostu w ten sposób tak gospodarują naszymi zasobami. Oczywiście, że trzeba demokratyzować tę rozmowę i wspólnie rozmawiać międzypłciowo i wspólnie, bez budowania jakichś barier. Ale też, jeśli chcecie wiedzieć, to tak naprawdę najbardziej brudzącym jakby środkiem transportu są transporty małymi samolotami, nie samochodami. I z tego jest po prostu, najbogatsi ludzie na świecie konsumują i produkują emisji z transportu dużo więcej niż my przeciętni. Jeśli Polska jest krajem, gdzie jest wykluczenie transportowe i ludzie jak nie mają dojechać, to nie jest problem kultury, tylko to jest problem systemowy, że nie ma transportu publicznego, do którego ludzie mogą dojechać. Tego tak nie można po prostu tylko albo, tylko to jest po prostu zawsze szersza perspektywa. Oczywiście, że powinniśmy współpracować i jakby międzypłciowo działać i też wprowadzać po prostu tą narrację, ale no nie zawsze jest po prostu łatwo w tym aspekcie.
Może ja tylko dodam, bo to chyba ja zostałam wywołana, prawda? Ja mówiłam o takiej jakiejś równoległości tego,
takiego w moim jakby osobistym doświadczeniu takiego ruchu emancypacyjnego, tak, związanego z jednej strony z prawem kobiet, a z drugiej z prawem zwierząt, czy doświadczeniem urodzenia dziecka, i samo to wrzuciło jakby poprzez doświadczenie ileś tematów związanych na przykład z jak jest traktowana kobieca cielesność. Temat kosmetyków jest oczywiście bardzo ważny i on jest, to znaczy nie poruszyłyśmy po prostu tutaj bardzo wielu tematów, ale jest poruszany, muszę panu powiedzieć, na przykład na różnych warsztatach takich tworzenia ekologicznych kosmetyków, czy informowania o tym, jak bardzo są nieekologiczne. Więc no, to taka moja odpowiedź.
Tak, oraz ograniczenia konsumpcji i tego, że wpycha się nas kulturowo w pewną rolę, żeby wyglądać, się oceniać, i przez to napędzamy konsumpcję, zazwyczaj przez firmy stworzone przez... No właśnie, tutaj nie dokończę, domyślę przez człowieka. Tak?
Ja nie o kosmetykach. Darek Falana, Góra Kalwaria i Konstancin, czyli uzdrowisko i piękne nadwiślańskie tereny. O dwóch rzeczach, czyli o małych miejscowościach. Mówimy o dużych, duża łatwość, o małych... Piekielnie trudno, sporo pól, sporo rolników, sporo osób, które z ekologią muszą się spotykać, bo się spotykają z nią codziennie. I tu będzie trudność z tymi dorosłymi osobami, to jest ukłon w stronę edukacji. Natychmiast, najszerzej, najmocniej powinno się wejść do szkół i takie małe ośrodki jak my powinno się powyławiać i nas też na siłę. Ja jestem tu dzisiaj z powodu głównie takiego, żeby się natchnąć i natchnąć potem całą moją ekipę. I jestem natchnięty o tyle, że mam dobre przykłady z dużego miasta. Jadę za chwilę do małego miasta. Jest jedna rzecz, która w tej chwili się powtarza już nie tylko na szkoleniach, ale też już w eterze. Słowo ekologia, ochrona przyrody jest mocno zużytym słowem i jest to, co powiedzieliśmy, generuje kryzys, kryzysu ekologicznego.
Albo negatywne emocje.
Negatywne emocje
rozmowy.
I od razu blokuje na dzień dobry jakiekolwiek dojście, chociażby z tematem, czy zainteresowani jesteście państwo. Ja myślę, że my mamy fantastyczne dokonania, jeśli chodzi o język polski i o wymyślanie zastępników. Kłącza padły, kontrowersyjne dla mnie, przyznam szczerze, ale od wczoraj te kłącza mi siedzą w głowie. Ci z Państwa, co byli na panelu, wiedzą, że sieć zastępować będziemy od dzisiaj kłączowaniem. To a propos ekologii. Natomiast to taki żart, ale ja mam nadzieję, że tylko żart. Natomiast cała... Grzybnia jeszcze było,
i
tak.
I nie dodamy i co jeszcze.
I cała rzecz w tej chwili widzę, że polega na nazewnictwie, nomenklaturze, że my musimy sprytnie całą tą ideę, która jest konieczna i zero-jedynkowa. Albo zrobimy i wyedukujemy, albo nie, ale musimy uciekać od słów, które już teraz przeszkadzają.
Darku, za chwilę one, te słowa, które zastąpimy, znowu zastąpią. Chodzi o to, żeby wprowadzać działania, a nie gadanie. Przepraszam, bo już za dużo gadamy. I my bardzo dużo lubimy ze sobą rozmawiać na tego, jak powinno być, a powinniśmy wyjść i rozmawiać, i działać. I w działaniu spotkają się ludzie, tacy jak w ogrodzie społecznym, osoba faszyzująca, która się zaprzyjaźniła z osobą z Ukrainy. Tak? A weszła w to, mając pewne wyobrażenia, tylko tam się poznali, polubili i zaczęło to działać na korzyść. A to wszystko przez to, że kopali razem grządki, tak? Także z tą myślą was zostawiam. Bardzo wam dziękuję, że wytrzymaliście do tej 19. Proszę, zadbajcie dzisiaj o siebie przez weekend. Idźcie do lasu na spacer i dziękujemy wam bardzo jeszcze raz i koniec!
Audycje kulturalne w dobrym tonie.